Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa serdecznie w rozmowach niedokończonych. W studio witam naszych gości, którymi są, podobnie jak w rozmowach w telewizji Trwam o godzinie 18.15, pan dr Adam Sandauer, założyciel i honorowy przewodniczący Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere. Witam serdecznie, panie
Dobry
doktorze.
Szczęść Boże.
Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, dzisiejszy solenizant w dodatku. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I pan poseł Tomasz Latos, lekarz i przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia. Witam serdecznie.
Szczęść Boże. Witam również.
Temat naszego spotkania to, czy chora służba zdrowia, czy chory kraj, a więc czy to jest tylko takie wycinkowe schorzenie. To przypomina mi, panowie, takie stwierdzenie, tak? Czy jeżeli choruje moja wątroba, to czy ja jestem chory, czy tylko moja wątroba jest chora? Więc myślę, że to raczej cały człowiek wtedy jest chory. No i chyba tak jest też z tym systemem zdrowia. Może panowie oddamy głos naszemu gościowi, panu posłowi, który dołączył do naszego grona.
No tak, niestety można by dopowiedzieć, że to u tego pacjenta nie tylko wątroba jest chora, ale i serca, nerki, płuca i w ogóle wszystko po kolei, bo niestety to jest bardzo przykre. Jakiejkolwiek dziedziny życia byśmy nie dotknęli, nie tylko służby zdrowia, to moglibyśmy powiedzieć, że coś w tym państwie nie funkcjonuje, nie działa. Te nagrania, te taśmy, o których w ostatnich dniach było tak bardzo głośno, też to unaoczniają, że państwo nie funkcjonuje, państwo źle funkcjonuje, a funkcjonariusze partyjni, polityczni, szefowie poszczególnych resortów, zamiast myśleć, jak pomóc obywatelom wejść w tej trudnej sytuacji, jak uzdrowić to państwo, mówiąc już, nawiązując do zdrowia, to mówią o jakimś, tu zacytuję ich, jakimś dealu politycznym takim czy innym. Tak więc mamy co naprawić w każdej dziedzinie życia. Niestety również, nie tylko w służbie zdrowia, a w samej służbie zdrowia, no cóż, no jest bardzo wiele do poprawienia. Obawiam się nawet, że z każdym rokiem jest coraz więcej do poprawienia, dlatego że z każdym rokiem tych obecnych rządów, poprzez kolejne nowe pomysły, nowe ustawy, nowe rozwiązania prawne, my się coraz bardziej oddalamy od tej prawidłowej służby zdrowia, tylko coraz bardziej jesteśmy gdzieś na manowcach tej normy i coraz trudniej to będzie zmienić. Czy to dotyczy dostępu do leków, czy to dotyczy dostępu do lekarza, czy to dotyczy prywatnej, czy coraz większym stopniu służby zdrowia i czy to dotyczy właściwie no, każdego elementu. Możemy powiedzieć, że również zamiast dbać o rozwój dobrej kadry medycznej, bo przecież akurat ją zawsze mieliśmy dobrze wyszkoloną, dobrze przygotowaną, tylko należałoby spowodować, aby było więcej lekarzy, więcej pielęgniarek, to z jednej strony, jeżeli chodzi o pielęgniarki, jest cały czas aktualne rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące właśnie norm zatrudnienia pielęgniarek. Weszło ono przy protestach całego środowiska pielęgniarskiego od 1 kwietnia i cały czas niepoprawione, co może niestety skutkować tym, że będzie mniejsza obsada na dyżurach, czy będzie się oszczędzało oczywiście w tym momencie kosztem z jednej strony zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów, ale również zdrowia i bezpieczeństwa samych pielęgniarek. Jeżeli mówimy o lekarzach, cały czas brakuje miejsc na kształcenie podyplomowe, brakuje w ogóle, jest za mało lekarzy w Polsce w dalszym ciągu. Natomiast co się robi? No skraca się studia, one będą, ten staż jest wkomponowany w studia, czyli właściwie 6 plus 1 to będzie 5 plus 1, co nie mniej, nie więcej będzie, zresztą ten staż nie będzie w takiej formie jak do tej pory, co będzie skutkowało też, że młodzi lekarze będą gorzej przygotowani do zawodu. A więc cały czas się miesza, zmienia. Niestety pacjent jest gdzieś na końcu i pacjent nie jest w centrum systemu. Pacjent będzie poszkodowany.
Ciągle słyszymy o reformie służby zdrowia. To pytanie, kiedy ta reforma się zakończy? Bo obecni zwalają na poprzedników i to tak zawsze, no w sumie nie wiadomo, kto jest winien, a ten pacjent, który stoi w kolejce przed gabinetem albo który stoi w kolejce jakiejś wirtualnej aktualne i nie wiadomo, kiedy ona się skończy. No i nie wiadomo, czy doczeka przede wszystkim tego zabiegu, który ma przepisane.
No tak, teraz słyszymy o nowych pomysłach, skracanie kolejek, pakiety onkologiczne, ale to wszystko tak naprawdę jest tworzenie wirtualnej rzeczywistości. Nie bardzo sobie wyobrażam możliwość skracania kolejek czy realizacji tego pakietu onkologicznego w takich warunkach, czyli przy tych nakładach finansowych, przy tej liczbie lekarzy, przy takim, a nie innym systemie. To po prostu niestety nie może się udać, mimo że każdy z nas chciałby, aby rzeczywiście do tego onkologa była szybka ścieżka, aby w przypadku wykrycia nowotworów to było maksymalnie 7 tygodni do rozpoczęcia leczenia. To wszystko niestety tylko pięknie brzmi, a już nawet na papierze pięknie nie wygląda, bo i na papierze są różne braki, niedociągnięcia. A cała reszta kolejki, no cóż, jeżeli chce się skrócić kolejki w onkologii, no to komuś się zabiera. Obserwujemy chociażby w wielu województwach, również tu w naszym, w Kujawsko-Pomorskim, jak wyglądało podpisywanie kontraktów na rehabilitację na drugie półrocze. To 20-30% niższe kontrakty, a nawet i więcej. W powiecie sępoleńskim to 60% niższy kontrakt. I owszem, no są protesty pacjentów, są protesty wykonawców, są protesty nawet starostwa powiatowego. No i oczywiście wszystko bez efektu. Tak to wygląda w praktyce, to skracanie kolejek. W moim przekonaniu brakuje takiego racjonalnego podejścia do sprawy i postawienia na to zdrowie. No trzeba sobie powiedzieć jasno, no jeżeli społeczeństwo jest coraz starsze, coraz bardziej schorowane, to trzeba, no jednym z priorytetów państwa powinno być zdrowie. Nie widać niestety, aby to zdrowie było priorytetem, raczej mam wrażenie, że ono jest pewną zawadą, przeszkodą w realizacji jakichś innych celów i to w najlepszym razie, no bo były przecież te słynne wypowiedzi byłej poseł Sawickiej, która mówiła o kręceniu lodów na służbie zdrowia. No to już jest w ogóle skrajny przypadek i czysta patologia. Ale już nawet to pomijając, no chciałbym, aby zdrowie było priorytetem dla rządzących z racji chociażby tych uwarunkowań, które mamy. Coraz więcej chorób, coraz więcej problemów, coraz starsze społeczeństwo, coraz większe rozwarstwienie społeczne, cały czas dużo ludzi poniżej progu ubóstwa, których po prostu nie stać na wykupienie recept w aptece.
Ale państwo dyskutujecie o tym w komisji sejmowej i co z tych dyskusji wynika?
No niestety nie tyle, ile powinno, bo ministerstwo, opcja większościowa rządząca mówi, my wiemy lepiej, wy się nie znacie, my tutaj mamy pomysł i nasze pomysły będziemy realizować. Tak to w praktyce wygląda. Chciałbym, no, łudzę się jeszcze, no, będziemy dyskutować za tydzień na temat tego pakietu kolejkowego, że może wreszcie, jak będzie rozsądna propozycja ze strony opozycji, będzie wzięta pod uwagę. Ja też chcę widzieć dobrą wolę i powiedzieć, że chociaż jakieś pojedyncze elementy z tego systemu, który nam się proponuje w tej chwili, będą rozsądne i można o tym porozmawiać. Ale muszą być pewne konkrety, bo do tych rozwiązań ustawowych jeszcze trzeba by było dołożyć poszczególne już rozwiązania, akty niższego rzędu, rozporządzenia ministra, inne już decyzje również Narodowego Funduszu Zdrowia, abyśmy mogli całość sprawy zobaczyć. Niestety, no często bierze się pod uwagę wszystkie inne elementy, zajmuje się minister PR-em. Przypominam, jak sprawnie zajmował się chociażby wprowadzeniem in vitro i wydaniem w sumie kilkuset milionów złotych na in vitro. Czyli mamy sytuację taką, brakuje pieniędzy na onkologię, brakuje pieniędzy w wielu innych dziedzinach medycyny, są nadwykonania, wydłużają się kolejki do diagnostyki, wydłużają się te kolejki po zdrowie. Natomiast minister ma pieniądze, ale na co innego, na coś, co bynajmniej nie jest misją lekarza i no nie jest powołaniem ministra zdrowia, niezależnie od poglądów, jakie ma. Może mieć poglądy liberalne, ale on powinien najpierw zajmować się ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego.
To teraz poproszę może wszystkich panów o komentarz do badań, które na zlecenie przeprowadzone na zlecenie Europe Assistance Health and Society Barometer za 2013 rok. Otóż Polacy po raz kolejny ocenili krytycznie polską służbę zdrowia, przyznając jej zaledwie 2,8 na 10 punktów. To bardzo mało. I szczegóły tych badań. Równie krytycznie Polacy ocenili system pomocy dla osób starszych, o czym pan poseł mówił, i niesamodzielnych, który otrzymał 79% negatywnych ocen. Polacy w zdecydowanej większości obawiają się wydłużenia czasu oczekiwania na usługę medyczną, 98%. Wzrost kosztów indywidualnych pacjenta, 93%. Nierównego dostępu do świadczeń medycznych, 95%. I błędów w sztuce lekarskiej, 93%. Teraz władze publiczne powinny zapewnić wszystkim obywatelom równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, ale czy tak się dzieje? Polacy w zdecydowanej większości zaprzeczają. 72% Polaków mówią, władze nie zapewniają nam równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. No i gdy idzie jeszcze o wpływ ekonomii na zdrowie Polaków, 39% Polaków zmuszonych było zrezygnować z opieki medycznej ze względów finansowych. Bardzo wiele. I tutaj najczęściej odwoływano rutynowe kontrole i konsultacje z lekarzem, 23% ze względu na brak pieniędzy, wizyty u stomatologa 17%, z zakupu leków 16%, okularów i szkieł kontaktowych 12%, a także z bardziej intensywnego leczenia, zabiegi i operacje 13%. Jak panowie skomentują to złe samopoczucie Polaków? Pan doktor Adam Sandauer.
Nie jest to nic nowego oczywiście. System ochrony zdrowia jest tak oceniany od dość dawna, chyba od początku trzeciej RP, a nawet jeszcze za czasów PRL-u też nie byliśmy zadowoleni z tego, jak to wszystko wygląda. Ja chcę przypomnieć, że PRL, przypomnieć to, co mówiłem w pierwszej części, w części telewizyjnej, że PRL żeśmy kończyli z systemem ochrony zdrowia, który był systemem budżetowym. Budżet płacił za system ochrony zdrowia i szpitale były jak gdyby przedsiębiorstwami państwowymi. Skutki tego były opłakane, bo system ochrony zdrowia co roku generował kolosalne długi, które po prostu potem państwo musiało spłacać. Wyglądało to tak, że te długi były hodowane jeszcze po to, żeby narastały karne odsetki. Ktoś tam opłacał nimi zaległości podatkowe. No i w pewnym momencie wprowadzono system ubezpieczeniowy z kasami, czy pseudosystem ubezpieczeniowy z budżetu państwa zrobiono kasy chorych. Do czasu rządów SLD, który zmienił system ubezpieczeniowy na Narodowy Fundusz Zdrowia, który nie jest ani budżetem, ani ubezpieczeniem. Jest to tak naprawdę parabudżet. Czyli inaczej mówiąc, nie podlega to bezpośrednio ministrowi zdrowia. Jest to instytucja, do której trafiają środki budżetowe, ale projekt jest kontrolowany dopiero post factum po wykonaniu, czy nie ma niezgodności jakichś. Natomiast planów tego Sejmowa Komisja Zdrowia, planów NFZ-u nie kontroluje, dopiero wykonanie. I tak naprawdęśmy wyszli od budżetu przez system ubezpieczeniowy do parabudżetu, czyli do czegoś najgorszego, co jest kawałkiem budżetu, ale niekontrolowalnym przez nikogo. W efekcie na dzień dzisiejszy po tych wszystkich zmianach, które nastąpiły, mamy o 40% hospitalizacji więcej niż było w poprzednim okresie czasu. Dyrektorzy szpitali, jak się z nimi rozmawia, mówią, że oni się po prostu w ten sposób bronią przed zbyt niską oceną, wyceną świadczeń za hospitalizację, że czasami robi się z jednej hospitalizacji dwie hospitalizacje, wypuszcza się pacjenta po diagnostyce, potem się go przyjmuje, żeby go leczyć. Dalej mamy sytuację całych segmentów systemu ochrony zdrowia, które otrzymują środki nie za leczenie, a za gotowość. Lekarz rodzinny nie otrzymuje pieniędzy za leczenie, za wizyty lekarskie, tylko za to, że ktoś się do niego zapisał. Po kilka złotych miesięcznie na pacjenta. Szpitalne oddziały ratunkowe podobnie. Z roku na rok wydajemy coraz więcej środków na leczenie, mamy coraz większe, coraz głębsze niezadowolenie społeczne, a tak naprawdę rozwiązania nie widać. Nie po raz pierwszy kolejny premier żąda od ministra zdrowia, naprawy systemu. Normalna kolej rzeczy jest taka, że jak premier żąda naprawy systemu ochrony zdrowia, to na zasadzie poniżej ministra zdrowia w tej grzędzie siedzi prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, to prezes Narodowego Funduszu Zdrowia jest zwalniany przez ministra, bo to on jest winny, powtarzam to, co powiedziałem w części telewizyjnej, że w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, wiadomo, był sekretarz, było niezadowolenie, to szukał winnego i wiadomo, kto został, bywał wówczas zwalniany. No tym razem odeszła pani prezes Pachciarz. Myślę, że większość poprzednich prezesów Narodowego Funduszu Zdrowia też odeszła na zasadzie szukamy winnego tych nieszczęść, no i każdy był winien za błędy systemu. No i oczywiście teraz jest kolejny, następny etap. Pan minister szykuje pakiet naprawczy, no bo tego premier wymaga, żeby było jednak lepiej. No, nie ma już prezesa, jest nowy prezes, ma być lepiej, ma być coś. No więc robimy kolejny ruch PR-owski, zielone światło dla chorych ze schorzeniami onkologicznymi. I oczywiście są to schorzenia, które wymagają szybkiego leczenia. To wszyscy się z tym oczywiście zgodzą. Natomiast to nie jest tak, że można powiedzieć, że damy chorym z chorobami onkologicznymi możliwość szybszej diagnostyki, szybszego leczenia. No bo tych ultrasonografów, tych tomografów komputerowych, tych rezonansów magnetycznych, w szczególności tych lekarzy obsługujących, tych sprzęt diagnozujących, nie zrobiło się więcej, nie daliśmy więcej środków. No więc jeżeli dajemy dla jednej grupy chorych zielone światło, to pytanie kosztem kogo? Czy ludzie z wirusowym zapaleniem wątroby, z cukrzycą, czy z innymi schorzeniami będą dłużej czekali? Ja myślę, że sytuacja taka, że jeden dostaje coś tam, zawsze się odbija na kimś innym. Podawałem też przykład, przepraszam, sam się je cytuję, kołdry. Jak ktoś sobie chce kołdrą nakryć nos, to musi sobie odkryć nogi, no bo kołdra się nie powiększy, z tego powodu, że ją będzie ciągnąć, jeżeli się będzie ciągnąć w dwie strony, to się co najwyżej podrze. Ja myślę, że bez jednak zwiększenia środków na system ochrony zdrowia, bez zmian rzeczywiście systemowych, czyli bez zdecydowania się, czy budżet, czy ubezpieczenie, czy parabudżet, no i dlaczego w końcu zrobiliśmy tą szaleńczą rundę od budżetu do parabudżetu, bez odejścia od, przynajmniej przeanalizowania systemu za gotowość, gdzie lekarz rodzinny, gdzie SOR są niezainteresowane w diagnozowaniu pacjenta, bo jak nie wyda pieniędzy się na diagnostykę, to te pieniądze zostaną, no to nie będzie, bez głębokiej analizy, to nie ma szansy, żeby coś się naprawiło.
A jak ksiądz profesor widzi tę sytuację?
Ja przysłuchuję się tutaj z uwagą i z zainteresowaniem wypowiedziom moich przedmówców, którzy są praktykami i ekspertami, a natomiast z punktu widzenia bardziej może takiego teoretycznego, ale w jakiś sposób myślę, że włączam się ze swoją opinią w te głosy poprzedników. Sednem problemu na pewno jest system, tak to wszyscy postrzegamy, system swoistego, wadliwego, wolnego rynku. No, klasyczną sprawą w wolnym rynku jest pytanie o to, co jest przedmiotem tego rynku. No, tutaj można powiedzieć tak, zdrowie, oczywiście zdrowie. Tylko że pojęcie zdrowia, jak nam to zafundowało WHO, jest pojęciem tak bardzo nieprecyzyjnym, bo przecież tyle, ile jest liter w definicji zdrowia WHO, tyle by można było napisać monografii na temat mankamentów tego pojęcia. Ten słynny dobrostan, well-being społeczny, ekonomiczny, psychiczny, fizyczny, prawda? No w świetle tej definicji nikt nie jest chyba zdrowy w tym kraju i nikt nie może w tym świecie być zdrowy, bo myślę, że panowie się zgodzą, że przynajmniej na przykład w najlepszej nawet kondycji psychofizycznej możemy narzekać na brak dobrostanu ekonomicznego. Każdy chyba chciałby mieć więcej trochę, prawda? Więc tutaj każdy z nas może być, więc powiedzmy, zostawmy tę definicję zdrowia. Natomiast zastanówmy się może, na co idą fundusze w tym wolnym rynku. I tutaj panowie bardzo mocno podkreślają to, co wszyscy odczuwamy, że one idą na rzeczy wtórne w gruncie rzeczy, ale absorbujące najwięcej pieniędzy. Idą na biurokrację, idą na całą machinę administracyjną, natomiast najmniej idą na osobę pacjenta. I w tym momencie pojawia się kluczowe pytanie, czy to się opłaca, czy ten pacjent się opłaca. I zauważmy, że to jest pytanie bardzo, bardzo dzisiaj istotne, które zaczyna być coraz częściej kryterium właśnie wszelkich dalszych działań. No mamy w tej chwili bardzo mocno nagłośnioną sprawę związaną z kazusem profesora Bogdana Chazana i pozwolę sobie odejść na moment od problemu klauzuli sumienia, tylko zauważyć sedno problemu. Po prostu stwierdza się, że kobieta, która ma urodzić dziecko niepełnosprawne, zdefektowane, no taki poród jest nieopłacalny dla systemu. Właśnie on jest po prostu nieopłacalny i lepiej jest takie dzieci likwidować niż podtrzymywać je przy życiu, bo takie dziecko nigdy nie zrekompensuje kosztów, które zaabsorbuje, natomiast ono absorbuje oczywiście duże koszty. Wystarczy wejście do kliniki neonatologii, żeby się przekonać, jak wygląda aparatura, jakiego standardu ona jest, jakie koszty generuje utrzymanie przy życiu takich dzieci nieuleczalnie chorych, czy powiedzmy, jeżeli to będzie opieka hospicyjna, to przecież to są także ogromne koszty. I w tej sytuacji no, dochodzimy do sedna moim zdaniem sprawy z punktu widzenia etycznego. Mianowicie dokonuje się instrumentalizacja człowieka. Dokonuje się utylizacja człowieka. Po prostu człowiek, pacjent, który jest pacjentem nieproduktywnym, pacjentem nieużytecznym, on zostaje skazany na eliminację. To dotyczy dzieci z wadami wrodzonymi. To dotyczy oczywiście ludzi terminalnie chorych, wobec których stosuje się postulat eutanazji. To może dotyczyć ludzi chorych na rzadkie, ale bardzo skomplikowane i ciężkie choroby, czy to onkologiczne, czy niektóre inne, gdzie właśnie też odmawia się tym ludziom refundacji leków, wskazując ich w gruncie rzeczy na niebyt. Tylko że problem jest taki, że w takim procesie, który na wolnym rynku traktuje człowieka jako przedmiot tego wolnego rynku, instrumentalizowany i utylizowany, dokonuje się w gruncie rzeczy zabójstwo sumienia i zabójstwo człowieka. I można moim zdaniem prześledzić właśnie ten proces bardzo czytelnie w obszarze systemu zdrowia w naszym kraju, tylko że ten system w sposób niezwykle czytelny unaocznia te mechanizmy, natomiast są to mechanizmy, które niestety dotyczą przestrzeni szerszej niż tylko przestrzeń systemu opieki zdrowotnej. I rzeczywiście tutaj pytanie centralne, które stawiamy sobie w tym programie Chora Służba Zdrowia czy Chory Kraj, ono w tym kontekście wydaje mi się szczególnie po prostu zasadne i uzasadnione.
Jeżeli można, też jeszcze dwa zdania. Obserwujemy postępujące odhumanizowanie medycyny. Właściwie należałoby zacząć od tego pierwotnego, czym jest medycyna. No jednak to jest coś więcej niż tylko zawód. To jest pewne powołanie, to jest pewna misja. A tu wkraczają się inne uwarunkowania. Właśnie chociażby wspomniana ekonomia. Wszystko sprowadzanie do opłacalności bądź nieopłacalności. W tych szpitalach liczy się, nie wiem, procedury, która opłacalna, która nieopłacalna. Później to się przekłada na pacjentów, na podejście takie czy inne do leczenia. To, co mówiłem kiedyś też tutaj w audycji, w ustawę wpisano, że to już się nie nazywa szpital, tylko jest to przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego i w ten sposób krok po kroku medycyna się odhumanizowuje. Pobocznym efektem tego są między innymi tego typu sytuacje, jak właśnie chociażby z profesorem Chazanem, który jednak odwołuje się do tego, czym jest zawód, czym jest medycyna, czym jest powołanie lekarza, abstrahując od opłacalności, od wszystkich innych aspektów tej sprawy. Dodatkowo jest oczywiście kwestia również wolności nie tylko pacjenta, co to mówią te różne środowiska, ale również lekarza. Jego sumienia, jego lekarskiego sumienia, jego prawa postępowania zgodnie z swoim wiarą, sumieniem, etyką lekarską, etyką zawodową. To jak gdyby próbuje się odebrać, próbuje się lekarzy czy personel medyczny sprowadzić tylko i wyłącznie do urzędnika, który ma wykonywać pewne działania od A do Z, czyli mówiąc inaczej, gdyby ktoś za kilka lat czy za kilkanaście lat wymyśli eutanazję w Polsce, oby nigdy do tego nie doszło, to też będzie się wymagało od nie lekarza, nie kogoś, kto pełni tą misję, tylko swego rodzaju urzędnika, bo przecież takie słowo się pojawiało też w tej dyskusji, wypełnienia jego urzędniczych obowiązków. No nie tak, nie o to w tym wszystkim chodzi. I póki pora, to trzeba sobie z tego mocno, to sobie mocno uświadomić i mocno wyartykułować. A to, że to, co ojciec powiedział, pacjenci tak oceniają tą całą sytuację, to ja bym tutaj podzielił na to wszystko na dwie kategorie. Możemy powiedzieć tak, że pewien odbiór, taki czy inny oceny służby zdrowia, jakby pewnie chcieli to powiedzieć rządzący, jest w jakimś sensie skażony pewną subiektywnością. I ja mogę nawet się zgodzić, że jest w tym elemencie pewna jakaś subiektywność. Natomiast te dane, które również ojciec przytoczył, ile osób nie może wykupić leków, bo ich na to nie stać? Ile osób nie może skorzystać z usług stomatologicznych, bo ich na to nie stać? Ile osób nie może skorzystać z porady lekarskiej, bo ich na to nie stać? To już są twarde dane. Tutaj nie ma już niczego subiektywnego. I to pokazuje, że jeżeli mamy państwo, w którym niech to nawet będzie tylko kilkanaście procent pacjentów nie może skorzystać z służby zdrowia z powodów ekonomicznych, to jest to, no, w moim przekonaniu przykład, skrajny przykład, ale najbardziej dobitny, ciężkiej patologii systemu. Jaki ten system by nie tworzyli rządzący, tacy czy inni, z lewicy czy z prawicy, to ten system nie może doprowadzać, że są ludzie wykluczeni. A w tym momencie mamy kilkunastoprocentowe, co najmniej kilkunastoprocentowe część wykluczonego społeczeństwa, których nie stać na chorowanie. Można powiedzieć, nie stać na chorowanie w tym, a nie innym systemie.
Panie pośle, bo dotknęliśmy tutaj też klauzuli sumienia i tej deklaracji wiary podpisanej przez ponad 3000 lekarzy, w tym wspomnianego także profesora Chazana. Czy na Komisji Zdrowia wiceminister zdrowia Sławomir Neumann uzasadnił, wyjaśnił, co miał na myśli, mówiąc, a my będziemy wyciągać konsekwencje, jeśli komuś wiara nie pozwala być lekarzem, to nim nie będzie.
Nie, tego nie wyjaśnię, bo o tym jeszcze nie dyskutowaliśmy. Ta dyskusja nawet w jakimś sensie być może niestety, patrząc na jak to ma większość w Sejmie, przed nami. Jest wniosek klubu Twój Ruch, który był skierowany do marszałek Sejmu właśnie na debatę w tej sprawie, która marszałek ten wniosek w ostatnich kilku dniach, tam 3 czy 4 dni temu, przekierowała do komisji, której ja przewodniczę. A więc w najbliższych tygodniach czekać nas będzie dyskusja na ten temat. Myśmy o tą sprawę pytali również w czasie dyskusji z panią Rzecznik Praw Obywatelskich. Pytała między innymi o to na przykład pani poseł Sobecka. I pani rzecznik, pani minister Lipowicz odpowiedziała, że ona szuka pewnych rozwiązań, które chce zaproponować, jak rozumiem, w zgodzie z środowiskiem lekarskim, aby, nie wiem co tu miała na myśli, w jakimś sensie oddzielić tą funkcję administracyjną od tej funkcji, która no, tej pewien powinności i wrażliwości sumienia lekarskiego. Nie wiem co ma na myśli. Ja nie miałem okazji już po dyskusji z panią rzecznik ją o to zapytać, ale będę o to pytał w najbliższych dniach. Będę chciał, jeżeli będzie taka wola i możliwość, aby na ten temat z nią się spotkać i podyskutować. Najlepiej pewnie w obecności przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej. Ja chcę podkreślić jedną ważną rzecz. To jest jakiś też pozytywny sygnał w tym wszystkim ze strony władz, no, środowiska lekarskiego, że przynajmniej w tych głosach, które są mi znane, jeżeli chodzi o prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, wiceprezesa, czy tutaj na Kujawach i Pomorzu prezesa na przykład Bydgoskiej Izby Lekarskiej, to tutaj stanowisko było jednak jednoznaczne. Było stanowisko broniące prawo profesora Chazana do pewnych wyborów zgodnie z jego sumieniem, z jego deklaracją, którą zgłasza. Powiedzmy też jeszcze jedną rzecz wyraźnie. Niezależnie od tego problemu, który specjalnie wyciągnięto, aby zaatakować profesora Chazana. Przecież ta grupa lekarzy i dużo większa, która nie podpisała deklaracji, ale mają cały czas też przecież w sercu, ci lekarze przez całe swoje życie zawodowe zgodnie z kodeksem etyki lekarskiej, ale również i kodeksem i z dekalogiem, i z własnym sumieniem postępowali. Nic nowego. Oni po prostu publicznie powiedzieli coś, co stosowali w swojej praktyce lekarskiej od wielu, wielu lat, można powiedzieć od zawsze, a powiedzieli to głośno być może również i dlatego, że jest taka kontrofensywa wobec no pewnych działań etycznych i mówi się, że wszystko wolno i wszystko można, również i w tej dziedzinie, że widocznie ci lekarze uznali za ich obowiązek, aby pewne rzeczy powiedzieć głośno i dobitnie. I nagle to oczywiście się nie spodobało. W moim przekonaniu jest to też dodatkowo pewnym elementem odwrócenia uwagi przez ministra Rukowicza, przez ministra Neumanna od tych niezałatwionych spraw pacjentów, ponieważ ani minister Arłukowicz, ani wiceminister Neumann nie potrafią skutecznie powalczyć nawet o tych pacjentów onkologicznych, o których teraz mówią. Nie potrafią skutecznie powalczyć o innych pacjentów, nie wiem, z cukrzycą, z udarami, z wieloma innymi schorzeniami. Nie potrafią być skuteczni i zapewnić odpowiedni dostęp do służby zdrowia i odpowiedni poziom świadczeń zdrowotnych. To się z pewną taką, nie wiem, faryzejską przekorą upomnieli o tych innych. O tych, o których się w pewnym momencie zrobiło głośno i chcą powiedzieć, tak, my czuwamy, my pilnujemy tutaj pacjentki, której ktoś tam nie pomógł i tak dalej. Niech oni się naprawdę zajmą problemem osób chorych, a nie wydumanym problemem, którym chcą pokryć no, ten brak skutecznych działań w ochronie zdrowia.
Już oddaję głos panom, bo obaj panowie zgłaszali się w tym temacie, ale też spoglądam na artykuł 30 kodeksu etyki lekarskiej. Lekarz powinien dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić choremu humanitarną opiekę terminalną i godne warunki umierania. Lekarz winien do końca łagodzić cierpienia chorych w stanach terminalnych i utrzymywać w miarę możliwości jakość kończącego się życia. A czwarty artykuł mówi, dla wypełnienia swoich zadań lekarz powinien zachować swobodę działań zawodowych zgodnie ze swoim sumieniem i współczesną wiedzą medyczną. Po prostu nagonka na profesora Chazana, chciałem powiedzieć, jest niezrozumiała, ale chyba jest właśnie zrozumiała, dlaczego tak się dzieje. Pan doktor Adam Sandauer.
Ale zacznijmy może od początku. Jednak koncepcja, że rynek, że prawa ekonomii mają rządzić w systemie ochrony zdrowia, jest jakąś głęboką pomyłką, no bo leczenie nigdy nie przynosiło w sensie globalnym zysków, raczej kosztowało, czy prywatną osobę, czy system ochrony zdrowia kosztowało, żeby człowiekowi zapewnić leki, zapewnić szpital i to musi być oczywiście dotowane ze strony państwa. Ja sobie nie wyobrażam przyzwoitego rozwiązania problemu systemu ochrony zdrowia, prywatyzacji na przykład zakładów leczniczych i koncepcji, że matka dziecka usłyszy od lekarza, proszę pani, pani dziecko jest nieopłacalne do leczenia. No, pewne rzeczy nie są na sprzedaż. Naprawdę, życie ludzkie ma wartość czy zdrowie nieocenioną. I ja powtarzam to, co powiedziałem poprzednio w części telewizyjnej. To jest znany problem od dawna i pojęcie frymarczyć od free market, od wolnego rynku, sprzedawać prawa obywatelskie za pieniądze jest bardzo, bardzo dobrze znane. No i oczywiście wszelkie próby przełożenia na pieniądze tego typu działań nie powinny po prostu mieć miejsca. Ludzi trzeba leczyć i ratować, no bo to gwarantuje oczywiście konstytucja. Natomiast to, co, o czym żeśmy chwilę temu słyszeli, że mówi się, że lekarz, jeżeli wyznaje takie czy inne poglądy w sensie religijnym, czy mu sumienie czegoś zakazuje, no to może zmienić zawód. No to nie jest oczywiście tylko problem aborcji w Polsce, bo można sobie wyobrazić ten sam problem w Holandii, gdyby te kryteria stosować wobec żądań, żeby lekarz wskazywał pacjentowi, gdzie może przeprowadzić zabieg eutanazji. W krajach muzułmańskich jest to problem, że lekarzowi, mężczyźnie, nie wolno dotykać się kobiety i jeżeli mu sumienie tego zakazuje, no to trudno żądać, żeby zmieniał zawód. Tym bardziej, że nasze państwo, konstytucja, no mówi, że Polska ma być krajem tolerancyjnym. Preambuła konstytucji mówi o ludziach upatrujących prawo w Bogu albo w innych rzeczach jak własne sumienie. I nie mówmy, że będziemy tworzyli państwo, gdzie trzeba być ateistą, żeby można było pewne dziedziny życia zawodowego wykonywać, no bo coś takiego jest dalekim rozwiązaniem od tolerancji, a tolerancję miała gwarantować klauzula sumienia, a nie wojenki, tym razem nie religijne, ale wojenki przeciwko ludziom wierzącym. Ja chcę powiedzieć coś takiego, a sam jestem człowiekiem niewierzącym. Natomiast chcę powiedzieć coś takiego, że przed II wojną światową wiele osób pochodzenia żydowskiego miało kłopoty ze znalezieniem pracy. Niestety tak było i nie ma co tego ukrywać. Natomiast nie róbmy sytuacji dzisiaj w trzeciej RP odwrotnej, że ktoś, kto będzie chciał być katolikiem, czy będzie chciał przestrzegać swojej wiary, ma w tym momencie zmieniać zawód i nie móc mieć pracy w tym zawodzie, który wyuczył. Klauzula sumienia miała być rozwiązaniem tolerancyjnym. Deklaracja wiary, to, że ludzie podpisali pewien dokument mówiący, że mogą, że będą przestrzegać klauzuli sumienia. No cóż, ona mogła być po prostu dla pacjentów wyjaśnieniem, który z lekarzy, do kogo, jeżeli się ktoś chce wybrać do lekarza, prosząc o środki antykoncepcyjne, gdzie nie iść, żeby nie tracić czasu, nie zawracać głowy sobie, lekarzowi, że trzeba iść gdzie indziej. Natomiast zrobiono z tego po wyborach do Europarlamentu dużą awanturę, która zupełnie nie powinna była mieć miejsca. Ja rozumiem, że profesor Chazan, kierując się własnym sumieniem, naruszył przepisy obowiązującego literę prawa, która mówi, że miał wskazać placówkę, gdzie się przekonuje aborcji, gdzie się wykonuje aborcję. Natomiast nie jest to pierwsza sytuacja, nie jest to jedyna sytuacja, gdzie prawo stanowione zawsze jest prawem słusznym. Znamy w historii wypadki takie, gdzie prawo ustalone prowadziło do wielu tragedii, do wielu nieszczęść. Jeżeli ktoś tego prawa nie przestrzega, musi się liczyć oczywiście z konsekwencjami formalnymi, wynikającymi z nieprzestrzegania prawa. Natomiast trzeba powiedzieć, że należy mu się głęboki szacunek za to, że potrafi bronić swoich poglądów i nie można go potępiać za to.
Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz.
Chciałbym wrócić do zdania pana wiceministra Neumanna, które to zdanie wydaje mi się szczególnie godne podkreślenia i zauważenia, a także pewnej analizy. Jeśli komuś wiara nie pozwala być lekarzem, to nim nie będzie. Pierwsza sprawa, która tutaj mi się rodzi, to jest problem taki, że z tego zdania i z całego kontekstu wynika jednoznacznie, że pan minister utożsamia wiarę z sumieniem. To znaczy, że przypisuje problem właśnie klauzuli sumienia, problem suwerenności sumienia ludziom wyłącznie wierzącym. No więc jeżeli tak, to rodzi się pytanie, czy człowiek niewierzący, czy człowiek religijny jest pozbawiony sumienia. Jeżeli taka jest supozycja pana ministra, no to myślę, że przynajmniej ja, udając się do lekarza, chciałbym mieć bardzo jednoznaczną wtedy deklarację, że ten człowiek jest człowiekiem bez sumienia, bo w takim razie po prostu będę musiał szukać porady gdzie indziej, najprawdopodobniej za granicą. To jest po prostu absurd, to co pan minister wypowiada, albo jest nieświadom tego, co wypowiada, albo jest po prostu totalnie głupi. Natomiast sprawa druga to jest sprawa tożsamości lekarza, ponieważ to zdanie sugeruje, że lekarz musi zostawić właściwie za drzwiami swojego gabinetu swoje poglądy. Obojętnie, czy to będą poglądy religijne, czy będą to poglądy niereligijne, w każdym bądź razie, że on musi być tutaj jakąś maszyną, jakimś robokopem, technologiem, który wykonuje swój zawód, ale bez wewnętrznych przekonań moralnych. I to rozbicie, ta schizofrenia tożsamości, którą proponuje pan minister, ona, powiedziałbym, nie jest czymś oryginalnym i czymś nowym. Ja chciałbym przypomnieć sytuację sprzed kilku dosłownie lat, sytuację związaną z profesorem Januszem Gadzinowskim, notabene też jednym z pierwszych sygnatariuszy deklaracji wiary w chwili obecnej, ale rzecz, do której się odwołuję, dotyczy sytuacji sprzed kilku lat, kiedy profesor Gadzinowski, kierownik kliniki neonatologii w Poznaniu, były rektor Akademii Medycznej Poznańskiej, wystąpił z mocnym apelem przeciwko regulacji prawnej in vitro. I on w tym swoim oświadczeniu skierowanym do marszałków Sejmu i Senatu napisał między innymi coś takiego. Przyłączam się do protestów w sprawie regulacji prawnych dotyczących procedury in vitro. Jako katolik uznaję wszystkie argumenty Kościoła katolickiego. Jako lekarz i kierownik największej kliniki neonatologii w Polsce obserwuję, oprócz radości rodzin z powodu posiadania dziecka w następstwie stosowania metody in vitro, także tragedie będące konsekwencją częstszego występowania ciąży mnogiej z ryzykiem porodu przedwczesnego. Dochodzi do tego zwiększona częstość przetoczeń krwi między płodami, większa liczba wad wrodzonych. Wszystko to powoduje zwiększoną zachorowalność i śmiertelność. I to oświadczenie wywołało burzę ze strony władz obecnego Uniwersytetu Medycznego, to znaczy Akademii, która już w tym czasie była uniwersytetem, rzecznik prasowy, rektor Uniwersytetu Medycznego wypowiadali się, przypisując możliwość takiego stanowiska Januszowi Gadzinowskiemu jako Januszowi Gadzinowskiemu. Natomiast zabroniono mu, czy potępiono go za to, że on się podpisał pod tą opinią jako profesor doktor habilitowany, kierownik kliniki Katedry i Kliniki Neonatologii Uniwersytetu Medycznego, konsultant wojewódzki do spraw neonatologii województwa wielkopolskiego. Czyli tego typu działania, tego typu wypowiedzi, co wypowiedź pana ministra Neumanna, one powodują po prostu próbę jakiejś dewastacji tożsamości, jakąś schizofreniczną próbę dewastacji tożsamości lekarza, w moim odczuciu. Bo one próbują po prostu sprowadzić lekarza do bezdusznego narzędzia, instrumentu sterowanego administracją i logiką ekonomii rynku, bez wewnętrznych przekonań, bez wrażliwości sumienia. No po prostu nie trudno dostrzec, że jeżeli przyjmiemy tę diagnozę zatrafną, no to nie trudno dostrzec, że stajemy tutaj na gruncie propozycji medycyny radykalnie odczłowieczonej, medycyny, która jest po prostu radykalnie wroga człowiekowi, medycyny, której należy się po prostu bać.
Bardzo dziękuję. A proszę powiedzieć także może i to w tym przypadku chociażby kobiety, która zgłosiła się do Szpitala Świętej Rodziny. Profesor Hazan zadeklarował pełną opiekę nie tylko dla dziecka, ale oczywiście także dla matki, dla całej rodziny. Chciał wskazać też i hospicjum prenatalne i nie zakończyć spotkania z kobietą poprzez akt aborcji, tak jakby to zapewne media, które profesora Hazana wzięły na języki, zakończyły. Po prostu nie ma człowieka, tak jak mówił Stalin, nie ma problemu. Proszę powiedzieć, czy rzecznik praw pacjenta powinien zainteresować się również prawami tego dziecka? Czy to dziecko też jest pacjentem? Czy to dziecko powinno być też w obszarze zainteresowań rzecznika praw dziecka, gdzie oni także są obecni? Czy to dziecko ma jakieś prawa, panie pośle?
No tu dochodzimy do kolejnego absurdu. Na ile rzecznik praw pacjenta, ktokolwiek by nim nie był, jakiekolwiek by nie miał kwalifikacje, jest niezależny w swoich sądach, skoro powołuje go minister zdrowia? Zdaje się, to jest ten sam budynek nawet. No, minister, ten rzecznik praw pacjenta jest w taki czy inny sposób uzależniony od ministra. W związku z tym nie bardzo sobie wyobrażam sytuację, aby robił coś innego niż to, przynajmniej do tej pory nie spotykałem się z taką sytuacją, żeby robił coś innego niż to, co odpowiada ministrowi. No, takie mamy też realia. Jest potrzebna instytucja, Rzecznika Praw Pacjenta, jaka instytucja całkowicie niezależna. Tak są podmioty społeczne, które są niezależne, to i ten Rzecznik Praw Pacjenta powinien być finansowany, on jest finansowany inaczej. Natomiast tak na dobrą sprawę aspekt powołania i przydziału środków determinuje później takie czy inne działania. No, tak mi się to wydaje, że to jest też jedna rzecz, którą należałoby zmienić.
Ksiądz profesor i pan doktor.
Ja bardzo krótko chcę tylko zwrócić uwagę na to, że pytanie ojca redaktora jest pytaniem niezwykle ważnym. Pozwolę sobie jako komentarz przywołać słowa kardynała Gerharda Millera, prefekta Kongregacji Nauki Wiary, który w wywiadzie publikowanym w naszym dzienniku Normy etyczne nie podlegają kompromisom, czy raczej w artykule Normy etyczne nie podlegają kompromisom, powiedział między innymi coś takiego. Kobieta w stanie błogosławionym normalnie nie jest pacjentką. Pacjentką jest bowiem osoba cierpiąca i chora. I właśnie jeżeli rozpatrujemy ten konkretny kazus, to tak na dobrą sprawę jedynym pacjentem w tym układzie było właśnie to dziecko chore, wymagające po porodzie opieki hospicyjnej, wymagające opieki nad człowiekiem terminalnie chorym. I to był pacjent. Jeżeli właśnie ktoś został tutaj, miał zostać tutaj skrzywdzony, to właśnie ten pacjent, który wymagał rzeczywiście opieki, a którego próbowało się tej opieki pozbawić w sposób ekstremalny, w sposób absolutnie radykalnie ekstremalny, pozbawiając go po prostu życia. Dlatego jeżeli w czyimkolwiek imieniu ktoś tutaj powinien zabierać głos, to właśnie w imieniu tego dziecka, które miało prawo do opieki medycznej.
Pan doktor?
Ja jednak chciałbym wrócić do samego początku. Cały atak na profesora Chazana nie była tak debatą na temat dopuszczalności aborcji, tylko na temat tolerancji w naszym kraju. Tak naprawdę jest ustawa, która w pewnych sytuacjach aborcję dopuszcza. Ja rozumiem, środowiska katolickie nie bardzo są nie zgadzają się z tym rozwiązaniem, ale ta ustawa obowiązuje. Natomiast profesora Chazana zaatakowano z tego powodu, że media nie godzą się na taką interpretację, a nie inną, jaką pan profesor wykonał, jeżeli chodzi o klauzulę sumienia. Profesor Chazan, wiedząc, że nie dokona zabiegu aborcji, nie chciał uczestniczyć w informowaniu tej kobiety o tym, gdzie ten zabieg miałby być wykonany, a tego wymagało od niego prawo. I profesor dokonał w tym momencie czegoś, co nazywa się obywatelskim nieposłuszeństwem. I podkreślam jeszcze raz, nie zawsze jest tak, że prawo stanowione ma rację. Czasami zdarzało się, że to ludzie mieli rację, a nie prawo stanowione. Ale daliśmy się wpuścić w ten sposób, w dyskusję na temat aborcji, zamiast dyskusji na temat tolerancji. Ja myślę, że klauzula sumienia, która jest taka, nie inaczej zapisana, wymaga, widać po tych doświadczeniach, pewnych zmian. Wymaga zmiany takiej, żeby nie żądać od lekarza, żeby wykonywał to, czego mu zabrania sumienia, czy żeby informował, gdzie aborcja będzie przeprowadzona. Natomiast tak naprawdę myślę, że trzeba występować o to, żeby w naszym kraju człowiek, który wyznaje zasady wiary katolickiej, miał nie mniejsze prawa niż człowiek, który jest ateistą, który wyznaje inne zasady wiary i nie może być tak jak mówił wiceminister zdrowia, że jeżeli ktoś jest katolikiem, to może zmienić zawód, to nie powinno mieć miejsca, że powinien swoje przekonania czy swoje sumienie zostawić poza miejscem pracy. No, myślę, że preambuła konstytucji naszego państwa mówi o tolerancji, o wzajemnym poszanowaniu się. Były wybory do Europarlamentu, tak, a nie inaczej zakończone. Szukamy sobie kolejnej wojenki, kolejnych konfliktów i ja rozumiem, że rozpoczynanie w tym momencie debaty o aborcji jest czymś takim, ale wracając do drugiego wątku poruszonego wcześniej, instytucja rzecznika pacjenta czy rzecznika praw pacjenta. My jako stowarzyszenie żeśmy przez lata mówili o tym, że konieczne jest powołanie tego typu instytucji kontrolnej. I koalicja rządowa z Platformy, z PSL-em stworzyła ustawę, powołała Rzecznika Praw Pacjenta w oparciu o prawo, które jest prawem dość kulawym. Żeśmy mówili o rzeczniku powoływanym przez parlament. Jest rzecznik powoływany dzisiaj przez premiera na wniosek ministra zdrowia. No i oczywiście widać, że rzecznik, który jest powoływany przez premiera, który jest kawałkiem administracji rządowej, przeciwko tej administracji nigdy nie wystąpi, bo jest jej elementem. W naszym odczuciu Rzecznik Praw Pacjenta miał być organem kontrolnym, jeżeli chodzi o system ochrony zdrowia dla państwa, a dzisiaj jest to organ, który pomaga władzy administracyjnej. No i to są te dylematy, które mamy w chwili obecnej. Ja chcę zwrócić uwagę, że instytucje rzecznika, tak jak Rzecznik Praw Obywatelskich, czy jak Rzecznik Praw Dziecka, są to rzecznicy powoływani przez parlament. W ogóle należałoby się zastanowić nad tym, czy kiedyś w przyszłości nie trzeba by doprowadzić do sytuacji, żeby był jeden Rzecznik Praw Obywatelskich z kilkoma zastępcami od spraw praw pacjenta, od spraw praw dziecka, od spraw konkurencji, od spraw rynku, od spraw różnych rzeczy. Natomiast no, mamy sytuację, jaką mamy. Mamy rzeczników w większości zależnych od parlamentu i rzecznika praw pacjenta, który zależy od rządu. No i mamy takie oceny, jak sobie rząd, jak sobie rzecznik ustali.
No niestety właśnie tak to wygląda z tym rzecznikiem, jak wspomniałem. Natomiast chcę tutaj wrócić do pewnego wątku, który się w pytaniu ojca pojawił. Mamy swego rodzaju zakłamanie i brak logiki jednocześnie. Bo nawet powołując się na obowiązujące w Polsce prawo, to człowiekiem jest się od momentu poczęcia. To widać nawet po rozwiązaniach prawnych związanych z prawem spadkowym, z dziedziczeniem. Dalej, no przecież mamy procedury medyczne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, gdzie to życie tego dziecka nienarodzonego jest leczone, ratowane, czasami nawet operacyjnie, jeszcze w trasie życia wewnątrz macicznego. A jednocześnie...
I to ciekawe, wtedy media mówią o dzieciach, tak. A jeżeli jest taka sytuacja, to mówią o płodzie.
I w ogóle nie tylko w takiej sytuacji, ale w wszelkich innych sytuacjach, kiedy pojawia się ten element aborcji, tak? Czy domagania się przez kobietę aborcji. Mamy ewidentny nie tylko brak logiki, ja już nie mówię oczywiście o kwestiach etycznych, o kwestiach moralnych, o kwestiach, no, jak ktoś jest niewierzący, no to nie wiem, humanitarnych, związanych, no, z pewnym jednak dziedzictwem kulturowym, wywożącym się zresztą przecież, jeżeli chodzi o Europę, właśnie z chrześcijaństwa, ale nawet pewnym brakiem logiki od strony prawnej. Tak jak powiedziałem, przecież w kwestiach dziedziczenia, w kwestiach prawnych są rozwiązania, gdzie nie ma tych dylematów, które czasami pewna narracja mediów próbuje nam narzucić w tych przypadkach, gdzie właśnie na przykład kobieta z takich czy z innych względów domaga się aborcji.
Ksiądz profesor.
Tak jest. Ja chciałbym tutaj też podjąć ten temat, trochę dotykając tego gorącego żelaza, jakim jest kwestia aborcji. Zdaję sobie oczywiście sprawę z tego, że w jakimś sensie osiągnęliśmy po wielu miesiącach, kilkunastu miesiącach czy kilku latach dyskusji, osiągnęliśmy pewien status quo, pewien kompromis, który no jest kompromisem, powiedzmy, że w miarę stabilnym i oczywiście, że on nie satysfakcjonuje Kościoła katolickiego, niemniej jednak z punktu widzenia pewnego kompromisu politycznego jest traktowany jako pewien sukces. Niemniej jednak wydaje mi się, i tego się obawiam, tutaj troszeczkę polemizując z panem doktorem, nie na zasadzie właśnie rozgrzewania tutaj dyskusji, ale pewnego takiego akcentu polemicznego, że mówiąc o klauzuli sumienia, my jednak nie unikniemy tego tematu aborcji. Dlatego, że kiedy zastanawiamy się nad tą klauzulą sumienia, musimy sobie zadać pytanie, no w jakim wypadku sumienie może sprzeciwić się prawu stanowionemu. I klasycznie mówi się, że no mogę się sprzeciwić właśnie, że inaczej mówiąc, że prawo stanowione, prawo cywilne, prawo państwowe, prawo kościelne także jako stanowione. Ono nie obowiązuje mnie w sumieniu wtedy, kiedy jest wydane przez niekompetentną władzę, kiedy jest wydane w sposób niepromulgowany, a więc no, kiedy zostaje po prostu ukryte i pozostaje tylko wiadome dla organu o samej władzy, ale przede wszystkim wtedy, kiedy jest niesprawiedliwe. No i właśnie z punktu widzenia części przynajmniej lekarzy, prawo, które przyzwala na aborcję w tych wypadkach, ono jest po prostu niesprawiedliwe i w tym wypadku mam prawo w swoim sumieniu to prawo odrzucić. Oczywiście istnieje właśnie prawo stanowione, które przyzwala i tutaj faktycznie trzeba rozróżnić, jak sądzę, dwie sprawy. Dla osoby zainteresowanej, w tym wypadku matki tego dziecka, istnieje oczywiście prawo dopuszczające do aborcji, ale lekarz nie ma obowiązku tego prawa wykonać. Ustawodawca przewiduje, że lekarz ma obowiązek wskazać instytucję, placówkę, która tego zabiegu, tak zwanego zabiegu, dokona. Tu się rodzi oczywiście bardzo poważny dylemat sumienia, czy takie wskazanie nie jest jednak współdziałaniem w złu, prawda? To jest kwestia, którą tutaj wokół sprawy profesora Chazana rozpatrywano. Natomiast no, mówiąc troszeczkę może nie do końca w takim tonie bardzo poważnym, ale zastanawiałem się nad taką sytuacją, powiedzmy, przepraszam bardzo tutaj za całą niestosowność porównania. Jestem przekonany oczywiście o tym, że tak wiele świadectw o tym mówi, wiele wydarzeń, nie tylko świadectw, ale wiele wydarzeń o tym mówi, że na przykład istnieje zjawisko homoseksualizmu wśród osób duchownych. Pytanie teraz jest takie, jeżeli ktoś się do mnie zgłasza i poprosi mnie o kontakt z osobą homoseksualną wśród osób duchownych, gdyby nawet istniało takie prawo, że ja mam obowiązek wskazać mu tę osobę, ja powiem bardzo uczciwie, ja takiej osoby po prostu nie znam. Ja takiej osoby nie znam, natomiast podejrzewam, że osoba zainteresowana takim kontaktem jest w stanie sobie taką osobę wyszukać. Podobnie mnie zastanawia w tej całej historii jedna rzecz. Klinika kierowana przez profesora Chazana jest kliniką opatrzoną jednoznaczną etykietą, że jest to klinika położnicza, nie klinika aborcyjna. Prawda? I w tej sytuacji, dlaczego osoba, która właśnie przychodzi z taką decyzją, zwraca się do tej konkretnej kliniki, bo przecież no nie wierzę, żeby to była osoba z ulicy, która przychodzi z zupełną ignorancją, wchodzę do pierwszej z brzegu kliniki położniczej, zakładając, że każda klinika dokonuje aborcji. To jest klinika bardzo renomowana, w której, jak mówi profesor Chazan, w ciągu ostatnich kilku lat liczba pacjentek korzystających z tej placówki wzrosła 3 czy 4-krotnie do kilku tysięcy. To jest placówka bardzo renomowana, więc ciesząca się pewną opinią. Wydaje mi się, nie chcę tutaj oczywiście snuć jakichś daleko idących wniosków, ale wydaje mi się, że od samego momentu zaistnienia tej historii była ona naznaczona przy całym dramacie tej kobiety, była jednocześnie naznaczona jakąś ogólną atmosferą, najdelikatniej mówiąc, nieuczciwości.
Jeżeli można jeszcze tutaj zdanie. Ja myślę, że tu ważną kwestię ksiądz profesor podniósł, bo nawet patrząc czysto na zapisy ustawowe, powiem tak, nigdzie nie jest zapisane, na jakiej podstawie i według jakich źródeł ten lekarz, który posługuje się klauzulą sumienia, ma posiąść wiedzę, kto taki zabieg wykonuje. Nie ma żadnego rejestru, nie ma żadnych dokumentów, żeby było można powiedzieć w inny sposób niż na podstawie pewnego przypuszczenia, gdzie się należy zgłosić. A więc w jakim sensie ten zapis mówiąc o wskazaniu kogoś, jest zapisem z punktu widzenia prawnego martwym. Takich jak zapisów jest zresztą wiele. Często są różnego rodzaju rozwiązania ustawowe, które bez rozporządzenia są zapisem martwym. Tutaj też mamy sytuację taką, że nie jest przywołane że jest taki, taki rejestr prowadzony na przykład przez ministra zdrowia i on ma na przykład, nie wiem, udostępnić tenże rejestr. No nie ma czegoś takiego, bo nie ma takiego rejestru i ktoś może wiedzieć lub może nie wiedzieć i nie ma żadnego obowiązku, aby się dowiedział, kto takie zabiegi wykonuje, no bo na jakiej podstawie miałby się tego dowiadywać. Ja myślę, że przy okazji całej tej dyskusji i tego niebywałego ataku środowisk, no przede wszystkim takich liberalno-lewicowych na profesora Chazana i na wszystkie te osoby, którą deklarację wiary podpisały, no widać dwie rzeczy jasno. I dwie rzeczy jakby z tego jasno wynikają. Po pierwsze, że najbardziej nietolerancyjni w Polsce są ci ludzie i te środowiska, które mają, są pełne frazesów o tolerancji, które nieustannie o tej tolerancji mówią, okazuje się, że oni są tolerancyjni wyłącznie wobec własnych poglądów i poglądów środowisk, które wspierają, natomiast są absolutnie nieprzemakalni, nietolerancyjni wobec poglądów konserwatywnych, wobec poglądów chrześcijańskich. Tu o żadnej tolerancji mowy być nie może. I druga rzecz, która też z tego wynika, że te środowiska na dobrą sprawę powinny się cieszyć. To akurat to, o czym też pan doktor tu wspomniał, bo przynajmniej jak ktoś będzie chciał, to może się w rejestracji zapytać, czy lekarz, do którego jestem umówiona na wizytę, podpisał deklarację, czy nie podpisał deklaracji. I już pewne rzeczy będą na wejściu do szpitala, czy do przychodni jasne. Jak komuś to nie odpowiada, może iść do innego lekarza, albo jak zakładam, bardzo wiele osobom właśnie to będzie odpowiadało, bo będą się czuły tam niejako podwójnie bezpieczne, że będzie ta ciąża prowadzona w sposób najbardziej oczekiwany przez tą osobę, przez matkę tego dziecka.
Myślę też, że jakoś bardziej komfortowo chyba kobiecie rodzi się dziecko, gdy wie, że oddział położniczy jest na przykład na pierwszym piętrze tego szpitala, a pod spodem nie ma oddziału aborcyjnego, czyli tam, gdzie dokonuje się aborcji, aniżeli by wiedziała, że tutaj ona rodzi, ale tam na dole to się dzieci zabija, więc to tak może jeszcze pod rozwagę. Nie mówimy dzisiaj tylko o tym, choć ta klauzula sumienia i deklaracja wiary lekarzy jest dzisiaj sprawą szalenie ważną, ponieważ media tego mętnego nurtu bardzo mocno atakują tych lekarzy. Dlatego chcemy tutaj nie tylko argumenty wiary, ale także racjonalne i wynikające z prawa podać również w tej kwestii, ale mówimy szerzej też o systemie służby zdrowia. Czy system służby zdrowia jest chory, czy chory jest no, cały układ w tym kraju, w którym żyjemy i który jest naszą ojczyzną. Pan doktor jeszcze zgłasza się i za chwilę już odbieramy telefony. Podam panie doktorze numery i zaraz poproszę 56 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej, 655 23 56 Południowej. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 200 i zagranica 655 23 33 lub końcówka 66. Bardzo
jeżeli
proszę.
Można, no ja bym chciał jednak podkreślić jedną rzecz, która z tego wszystkiego, co się dzieje, chyba wynika i którą możemy sobie powiedzieć, abstrahując od nieszczęsnego, koszmarnego ataku na profesora Chazana, ale wszyscy ludzie niedążący do konfliktu i Rzecznik Praw Obywatelskich, i Izby Lekarskiej, i bardzo wielu ludzi po prostu mówi jedno, że klauzula sumienia coś tam w miarę rozsądnie załatwia, ale wymaga nowelizacji, wymaga zmiany jednego zapisu. I to mówią i Izby Lekarskie, i Rzecznik Praw Obywatelskich, mówimy. Instytucje publiczne, może Narodowy Fundusz Zdrowia, może właśnie Rzecznik Praw Pacjenta winien wskazywać, jeżeli pacjent potrzebuje tego zabiegu, na który się nie godzi sumienie lekarza, to państwo winno wskazać, gdzie coś takiego powinno być dokonane. I tego wymaga życie w tolerancyjnym kraju, tolerancyjnym także dla katolika lekarza, a nie tylko dla kogoś, kto jest ateistą. Natomiast ja chcę zwrócić uwagę na coś, co chyba bokiem tak przy całej tej historii przeszło, dotyczącej nieszczęsnej historii związanej z deklaracją sumienia, z klauzulą, z deklaracją wiary, z klauzulą sumienia. Otóż, proszę Państwa, zwróćmy uwagę, że cała afera podsłuchowa, która ma miejsce teraz, tak jak i ta historia związana z klauzulą sumienia z profesorem Kazanem, te dwie rzeczy wyszły z jednego źródła. Tak naprawdę są to publikacje numer po numerze, dwa następujące po sobie numery tygodnika Wprost. Gdzieś ta gazeta ujawniła rzeczy, które zatrząsły naszym krajem. Tu jest moje pytanie, co Państwo o tym myślicie? Czy to jest zbieg okoliczności, że Wprost publikuje dwa materiały, gdzie kraj się trzęsie od jednego i od drugiego?
Znaczy, ja nie jestem tutaj zapewne najbardziej kompetentny, żeby zabierać głos, ale jako uczestnik życia publicznego, jako czytelnik mediów czy odbiorca mediów, no cóż, oczywiście, że nie da się ukryć, że te dwie afery wywołane rzeczywiście, tak jak pan doktor mówił, przez wspomniany tygodnik, one na przykład zabetonowały całkowicie wcześniejszą sprawę, która przynajmniej zadrgała naszą sceną życia publicznego czy politycznego. Chodzi mi tutaj o przesłuchanie pana Kamińskiego i to, co zostało w czasie tego przesłuchania ujawnione, a co swoimi korzeniami sięga wielu lat wstecz, bo oczywiście kwestia stanu majątkowego byłego prezydenta RP nie jest kwestią związaną tylko z jakimś tam krótkim okresem czasu. To jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz, która też tak troszeczkę na marginesie tutaj mnie zaintrygowała, jeżeli chodzi o sprawę profesora Kazana. Przepraszam, że dotknę jeszcze jednej sprawy, też newralgicznej w ostatnim czasie. Jeszcze dorzucę do tego na ten talerz bogactwa afer, którymi żyjemy, dorzucę jeszcze hasło Golgota Piknik. Mianowicie, kiedy pojawiły się oczywiście głosy wspierające to wydarzenie, bo nie nazwę tego sztuką ani spektaklem, ale wspierające to wydarzenie, pojawiły się takie głosy, że przecież właśnie to wydarzenie ma się odbywać w zamkniętej przestrzeni, konkretnie w Poznaniu miało się odbywać na terenie Zamku Poznańskiego, a zatem jest ono tylko wydarzeniem zamkniętym dla określonej grupy osób i w takim razie nie ma żadnego rezonansu społecznego. Proszę zauważyć, że sprawa profesora Kazana rozegrała się w gruncie rzeczy, zapewne, tak mogę suponować, w gabinecie, w którym uczestniczyły dwie osoby, profesor Kazan i matka owego dziecka, mówię dwie świadome osoby. Mimo to okazało się, że to wydarzenie bardzo intymne, bardzo prywatne ma rezonans ogólnopolski, ma rezonans polityczny. To przy okazji pokazuje, że tak na dobrą sprawę nawet najmniejsze i najbardziej intymne w gruncie rzeczy działanie społeczne, ono ma swój ogromny rezonans. I to jest też może taka lekcja zupełnie uboczna, płynąca z całej tej historii.
Odbierzmy telefony od naszych słuchaczy. Przypomnę Państwu temat dzisiejszych rozmów. Chora służba zdrowia czy chory system w kraju. Proszę bardzo, halo.
Halo.
Prosimy.
Szczęść Boże dla zacnych gości i przede wszystkim dla ojca Dariusza. Ja chciałbym zabrać głos bardzo ogólnie. Nasuwa mi się taki wniosek dość szeroki, mianowicie ten, że jeśli mamy pewne kłopoty z naszą rzeczywistością, to warto odnieść się do źródeł biblijnych, w których Chrystus sam powiedział, jeśli, ja to sparafrazuję oczywiście, jeśli wybraliście zgraję złoczyńców, to czegoż oczekujecie od dla siebie? Tak samo powiedział w kolejnych cytatach, złe drzewo nie może rodzić dobrych owoców. Więc jako do tego tytułu dzisiejszych rozważań dodałbym, czy przypadkiem choroba nie dotyka naszego narodu. Nasz naród jest dotknięty poważną chorobą braku świadomości tego, w czym się obraca, w czym się znajduje, ponieważ coraz bardziej, mimo iż kolejne dziedziny naszego życia społecznego, gospodarczego, politycznego, zagranicznego dają nam przykłady wielkiej niesprawiedliwości, wielkiej hańby dla oceny, bo najlepszą oceną są właśnie wybory. I my też czasami też usprawiedliwiamy się jako osoby, które być może były na głosowaniu, natomiast powinniśmy się też uderzyć w piersi, że może za mało zadziałaliśmy, ażeby inne osoby uświadomić, ażeby one też podjęły jakieś takie podstawowe, elementarne działania związane z demokracją. No tak się szczycimy tą demokracją, a ona jest w sumie właściwie ona nie powinna się nazywać demokracją, bo jeśli najlepszy tego dowód dał ojciec dyrektor, który kiedyś przytoczył bardzo przeze mnie tutaj przytaczany w różnych sytuacjach przykład, mianowicie demokracja to jest roztropna troska o dobro wspólne. A gdzież tu jest ta troska ponad 50% społeczeństwa, które kompletnie nic nie interesuje? No więc jak to się ma do... To się ma po prostu wprost proporcjonalnie do tego, co my posiadamy i czego możemy się spodziewać. Nie chcę zabierać już głosu osobom, które będą także... Dzwonił Leon z Torunia.
Dziękuję panie Leonie. Szczęść Boże. Panowie.
No muszę powiedzieć, że bardzo mądry głos i dużo słuszności w nim brzmi, ale należałoby właściwie wrócić jeszcze się troszkę cofnąć, albo jeszcze inaczej, z innej nieco perspektywy na to spojrzeć. Jeżeli obserwujemy takie, a nie inne reakcje społeczeństwa związane z dokonywaniem takiej czy innych wyborów, bądź w ogóle nie pójściem na wybory, to jakie są tego przyczyny? Otóż, ja śmiem twierdzić, że podlegamy, co zresztą psychologicznie jest zresztą zbadane od wielu, wielu lat i opisane przez psychologów już dawno, podlegamy swego rodzaju manipulacji. To, co się dzieje w mediach, to, co się kreuje, pewien wizerunek, pewne budowanie przekonania co do pewnych postaw, tą narrację, którą się tworzy, zwłaszcza w tych najbardziej popularnych programach, gdzie bardzo znani, bardzo dobrze opłacani dziennikarze budują pewne przekonania. Często wygląda zresztą to w ten sposób, że jest fakt i ten fakt jest później przez kilka godzin komentowany w taki sposób, aby przekonać społeczeństwo do określonej narracji. Tak? Można, jak widać, przekonywać, i to się teraz dzieje, że ta cała afera z podsłuchami to jest problem tylko tych, którzy podsłuchiwali, że to należy znaleźć, wytropić tych kelnerów, czy tam nie wiem kogo, a nie jest problemem to, już nie mówię o brzydkim języku, tylko o czym ci ludzie mówili, że właściwie Trybunał Stanu, że dymisja powinna natychmiast być, że to jest całkowite zaprzeczenie temu, czemu ta władza powinna służyć, i gdyby tak naprawdę ci panowie mówili pięknie o Polsce, to sami by się cieszyli, by wręcz domagali się nagłośnienia tych rozmów, ale mówili brzydko, w związku z tym to oburzenie, ale już po tych pierwszych godzinach, w kolejnych dniach włączono przełożono narrację, aby przekierować zainteresowanie społeczeństwa na co innego, na inne spojrzenie na to. I coś takiego robi się od dawna, zaryzykuje od tych 25 lat po 89 roku i w ten sposób się ludzi przygotowuje, żeby nie powiedzieć mocniej, wychowuje do określonych postaw przy urnie wyborczej, do tego, żeby w określony sposób zagłosować, nie wiem, z lęku przeciwko komuś, bo wmówiono, że to nie wiadomo, jakie nieszczęście będzie, jak tamci, czy będą rządzić, więc trzeba wybrać, jak to się mówi, mniejsze zło, bądź też, jak już nie ma innego wyjścia i się nie da przekonać, to najlepiej wmówić, a wszyscy są siebie warci, wszyscy są do niczego, w związku z tym właściwie wszystko jedno, kto rządzi. No, robi się kreuje się taki wizerunek i to, jak później zachowuje się społeczeństwo, o czym między innymi nasz słuchacz mówił, to jest efektem pewnej, no niestety, zorganizowanej, mam wrażenie, pracy na taką, a nie inną postawą społeczeństwa.
Kolejne telefony od państwa. Proszę bardzo, halo.
Halo?
Prosimy.
Tak, już tylko wyłączam radio.
Dobrze.
Tylko bardzo słabytko słyszę.
My panią słyszymy bardzo dobrze.
Dobrze. Mówi Maria z Krakowa. Jeśli państwo pozwolą, to ja tak króciutko postaram się zreferować taką moją sprawę. Ze szpitalem tu krakowskim. Jeśli mogę, to w kilku słowach chciałabym się zmieścić.
Jest pani na antenie, prosimy.
Tak, tak, ja wiem. To jest sprawa z 2002 roku. Sprawa neurologiczna, jak się potem okazało, to było pęknięcie tętniaka. Na pogotowie czekaliśmy około kilkudziesięciu minut. Przed godziną 12 w nocy dostarczono chorego do szpitala. Został przyjęty i tyle. I na drugi dzień, to była godzina trzecia rano, pytam, jak się chory czuje, co słychać. Pani pielęgniarka powiedziała, że śpi i chrapie. Ja mówię, czy mogłabym z lekarzem dyżurnym rozmawiać. Nie, bo lekarz śpi, lekarka, pani doktor śpi i nie będę jej budzić. O 7 rano jestem w szpitalu i już na oddziale pielęgniarka idzie, pytam, czy pani doktor jest. Tak, jest, ale chyba jeszcze śpi, zaraz zobaczę. Pani doktor wyszła i ja mówię, jak się mąż czuje? Ja jeszcze u męża nie byłam. No więc weszliśmy na salę, on leżał na takiej pustej, czteroosobowej sali, sam jeden. I pani doktor wybiegła szybko, pobiegła po panią, okazał się ordynator, przyszły obie, przybiegły właściwie i wyprosiły mnie z tej sali, powiedziały, potem za chwilę wyszły i pani ordynator mówi, że mąż umiera. No i tyle. I ja potem jakimś tam cudem i przy pomocy interwencji tam osób przewieziono męża do kliniki neurochirurgicznej. Operacja była przeprowadzona natychmiast, no bez żadnych badań, bez czegokolwiek. Tam go dowieziono. Szczęśliwie się udało. Mąż jeszcze żył rok. No, ale potem, no, niestety, to było wszystko już takie spóźnione, bez pomocy jakiejkolwiek, kilkanaście godzin. To się wszystko odbiło potem. Po kilku latach, po dwóch, trzech latach jakoś, oczywiście mąż był ubezpieczony i pracował kiedyś prawie ponad 40 lat pracy. Po dwóch latach chyba, czy po roku, już nie pamiętam, bo to tak z pamięci mówię wszystko. Mam dokumentację, ale już nie przypuszczałam, że się dodzwonię i nie sięgałam po nią. Przychodzą mi takie upomnienia o zapłatę za pobyt męża w szpitalu, jakieś tam takie. No, po prostu ani tego nie podpisywałam, ani tego nie odbierałam. Męża nie było, mąż zmarł, a ja nieupoważniona przecież zostałam, żeby odbierać jakąśkolwiek jego korespondencję, a tym bardziej po śmierci. Później po jakichś kilku miesiącach przychodzi nakaz sądowy o zapłatę już z egzekucją komorniczą i tak dalej. Więc ja się zdenerwowałam, napisałam pismo do Izby Lekarskiej tu w Krakowie. No Izba Lekarska niby rozpatrzyła tą sprawę, byłam wzywana, ale oświadczyli, że oni się tu nie dopatrują niczego. Więc ja napisałam jeszcze do odwołałam się do rzecznika, do orzecznika chyba, jeżeli mówię, bo tak z pamięci wszystko, do Warszawy i pan orzecznik główny nakazał sprawę skierować do sądu lekarskiego. Ta sprawa została, jak się okazuje, skierowana do sądu lekarskiego, ale ja nie zostałam powiadomiona ani o rozprawie, ani nie o, o niczym. Po jakimś czasie, chyba po roku, czy to było wszystko gdzieś tam w końcu 2007 roku, przychodzi taki pismo ze sądu. Odebrałam to pismo, no bo to już ja pisałam, i przysyłają mi wyrok, odpis wyroku sądowego, co ja się ani nie upominałam, bo nawet nie wiedziałam, że rozprawa się w ogóle by odbyła, bo nie zostałam powiadomiona. Ale była tam notatka, że można się od tego odwołać do Sądu Naczelnego w Warszawie. Ja się w ciągu tego terminu przeznaczonego odwołałam. Puszczam z tym pismem tam do tego okręgowego tutaj w Krakowie. Tak trochę byli tacy jacyś dziwni, zaniepokojeni, co się dzieje. Biegali tam gdzieś ci państwo, którzy tam, ci referenci, którzy odbierali to pismo. No ale w końcu odebrali. Po kilku miesiącach, w krótkim czasie dostałam wezwanie z sądu z Warszawy o mającej się odbyć rozprawie. I cóż na tej rozprawie? Okazało się, że sąd oczywiście dopatrzył się winy lekarza. Dopatrzył się winy, podkreślam. Nie cytuję, bo nie mam przed sobą, ale dokumentację mam. I, ale niestety z uwagi na przedawnienie wyrok musiał być umorzona sprawa. I tak się skończyło. Nigdy się już dalej nie odwoływałam, bo miałam inne problemy zdrowotne. No i tak zostało. I to jest właśnie nasza służba zdrowia. Ja do tego szpitala ciągle, to jest rejonowy szpital, i ciągle mnie tam do niego wysyłają z nakazem, bo karetka może tylko wjeść tu. I całej awantury, bo ja nie chcę z tego szpitala widzieć na oczy. I pani doktor pracuje, oczywiście prawdopodobnie jeszcze pracuje, bo ja dowiadywałam się tam jakiś czas temu. To tak, pracuje na tym oddziale. Proszę mi powiedzieć, co mam, no to już jest wszystko przedawnione, ale no to jak potrafią lekarze tuszować wszystko, bo czekali do przedawnienia i po tym mi napisali, że mogę się odwoływać, jeszcze po prostu postawili mnie w takiej niezręcznej sytuacji dla mnie.
Dziękuję bardzo. Oddam głos naszym gościom.
Ja nie bardzo rozumiem, jak w ogóle mogło dojść do tego, że były jakieś roszczenia, jakieś żądania zapłaty za leczenie, czy mąż pani był nieubezpieczonym. Jak to się stało, że po jego śmierci pani udziedziczyła te długi, bo tu musiało być postępowanie sądowe, żeby pani była przedmiotem tych roszczeń. Ja myślę, że dokumentację tego wszystkiego, o czym pani mówi, te orzeczenia sądowe, te kolejne jakieś sprawy, powinien jednak przeanalizować jakiś prawnik punkt po punkcie, no bo na zasadzie wysłuchania tej relacji po prostu ja nie bardzo wiem, co tam się działo.
Tak, ja myślę, że absolutnie tak, chociaż z tego, co pani powiedziała, sprawa jest przedawniona i pewnie trudno będzie tutaj cokolwiek dalej w sensie prawnym wyjaśnić. Być może właściwą reakcją byłoby, aczkolwiek szkoda, że po tylu latach, zwrócenie się do kogoś z posłów z Krakowa, bo rozumiem, że pani jest z Krakowa, i tam być może z pomocą jakiegoś prawnika, który pomaga w biurze, uda się dokładnie wyjaśnić trochę więcej tą sprawę.
Radio Maryja, proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, do audycji Tadeusz z Bydgoszczy.
Proszę panie Tadeuszu, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zaprzedziewica. Doktor Latos chyba powiedział coś o powiedzmy, że ludzie nie chcą głosować i tak dalej. Mój pogląd na ten temat jest taki, że środki masowego przekazu tresują ludzi. Jako przykład mogę podać, jedna starsza pani, ustawiałem dekoder, akurat na telewizję Trwam, wyskoczyło ksiądz profesor Gus, rozmowy niedokończone, bardzo ciekawa, powiedzmy, dyskusja. Zapytuje się tej starszej pani, czy możemy posłuchać parę minut, co ciekawego ksiądz profesor będzie mówił. Ta pani mówi, jeżeli coś ma wspólnego z Radiem Maryja albo ojcem Rydzykiem, to nie. Ja mówię, nie, on jest wrogiem na tego. I proszę, to jest i wesołe, i smutne. Ponieważ ludzie już na jakieś słowo kluczowe, obojętnie, PiS, Radio Maryja, ojciec Rydzyk, czy jakieś inne, reagują w ten sposób, wytresowani są jakby, to nieładnie tak mówię, ja przepraszam, ale wytresowani i niemalże piana na ustach się pojawia. Czyli uważam, że część społeczeństwa poddaje się tresurze takiej. To tyle. Serdeczny Bóg zapłać.
Ja tutaj chcę pozdrowić pana, ale w sposób trochę bardziej jednak łagodny, ale sprowadzał się do tego samego, to zwróciłem też właśnie na to uwagę. Na no, poddawanie się na swego rodzaju manipulacji, której ludzie niestety się poddają.
Niestety tak działa propaganda, a wiadomo jest, że środki masowego przekazu, media są raczej po tej centrolewicowej, liberalnej stronie, no jednak prospołeczne opcje tych mediów w dużej ilości nie mają. No i to są efekty niestety.
No właśnie. Proszę, Radio Maryja, halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ja chciałam do audycji.
Jest pani na antenie, słuchamy.
Dobry wieczór, witam gości. Dzwoni Elżbieta Zbytowia. Witam gości w studio. I moje, przysłuchuję się tej audycji od iluś lat, dopiero się dodzwoniłam pierwszy raz, a jednak słucham rozmów niedokończonych, bo są bardzo ciekawe i bardzo mnie to interesuje. I moje spostrzeżenie jest takie, nasza służba zdrowia jest bardzo kulawa, jakbym tak powiedziała, a przede wszystkim jeszcze martwi mnie to, że nasi politycy jakby nic nie robią w tym kierunku. Nic nie robią z osobami niepełnosprawnymi. Przecież ci ludzie naprawdę bardzo są chorzy i bardzo nie mają nawet z czego iść i zapłacić sobie po prostu wizyty u lekarza. Ja dam taki przykład. Wizyta u okulisty kosztuje 100 zł. Jak ktoś ma 700 zł, za co ten człowiek ma iść do okulisty? Za co ma? A na lekarza okulistę czeka się pół roku. Więc jeśli coś się dzieje, to za co mamy sobie iść i zapłacić? Poza tym, afera aferę goni. Dzisiaj przysłuchiwałam się takiej audycji w TVP Info, gdzie pan Daniel Olbryski powiedział, że nic się w Polsce nie stało, że politycy dobrze rządzą. No jeśli my będziemy słuchali, Polacy, jeśli słuchają takich spostrzeżeń, to część Polaków po prostu wierzy w to, że nic się nie stało, a przecież się stało. Bo niestety afera z aferę goni. Nikt za to nie odpowiada. Nikomu za to się nic nie stało. Poza tym rencistom, emerytom zabiera się pieniądze, które mają być na waloryzację. Po 270 zł powinien rząd dołożyć każdemu emerytowi i emeryt i rencista powinien dostać po 270 zł, bo to miał po prostu zabrane z rządu. Pytam się, kto będzie my na głosowanie. Ja na głosowanie chodzę, ja jestem odpowiedzialna. Ale co z tego? Co ja mogę jedna zrobić? Nic. Po prostu nic. I zwracam się do Polaków, żeby Polacy się po prostu obudzili. Bo naprawdę jest bardzo źle. Bardzo źle jest w kraju. Nie szanuje się kościoła, nie szanuje się nauczyciela, nie szanuje się nikogo. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.
No cóż, myślę, że, pani tutaj dokonuje pewnej ogólnej diagnozy, z którą właściwie cały czas tutaj, którą cały czas w różny sposób, ale przedstawiamy. Ja raz jeszcze wrócę do tego, że ta nasza dyskusja wokół służby zdrowia odsłania no, takich kilka poziomów zasadniczych problemów. No po pierwsze właśnie system, który nazwałbym tak może już najkrócej, najbardziej syntetycznie, że to jest skorumpowany wolny rynek. Przy czym ten wolny rynek trzeba by było tutaj traktować tego, w tych kategoriach, o których mówił pan doktor, tego free marketu, ale właśnie takiego frymarczenia, że to jest właśnie skorumpowane takie frymarczenie. Przedmiotem tego wolnego rynku staje się człowiek zinstrumentalizowany, oceniany według bardzo często kategorii jakości życia, a nie godności, a nie wartości życia, tylko jakości, a więc właśnie zostaje tutaj poddany pewnemu przelicznikowi ekonomicznemu, opłaca się czy się nie opłaca tego człowieka utrzymywać. No i to oczywiście prowadzi do unicestwienia w gruncie rzeczy ludzi wykluczonych, ludzi niepotrzebnych. I to jest ta diagnoza, którą przeprowadzamy w sposób bardzo czytelny w obszarze służby zdrowia, ale bo ona tutaj zyskuje całą dosłowność, bo jeżeli się kończy ta diagnoza stwierdzeniem, że dokonuje się tej unicestwienie człowieka, to w tej przestrzeni jest to rzeczywiście wyrażane niejednokrotnie dosłownie. Natomiast faktycznie ta diagnoza dotyczy przestrzeni szerszej niż tylko służba zdrowia, bo my w ogóle mamy, jak się okazuje, chociażby na przykładzie afery taśmowej do czynienia ze skorumpowanym wolnym rynkiem polityki, w której no, minister jednego z najważniejszych ministerstw paktuje z prezesem Narodowego Banku Polskiego na temat dodruku pieniędzy, na temat finansowania kampanii politycznej, no to przecież nie mamy potrzeby lepszej ilustracji tego, czym jest korupcja wolnego rynku w polityce. Człowiek zostaje tutaj zinstrumentalizowany i to, co Państwo tutaj kilkakrotnie podkreślają, no właśnie my jesteśmy dzisiaj, może nie my tutaj mówiący i słuchający tych słów, ale wielu z naszych współobywateli, mówiąc językiem kościelnym, wielu z naszych sióstr i braci, zostało zinstrumentalizowanych, potraktowanych właśnie jako przedmioty socjotechniki, przedmioty socjomanipulacji. No i faktycznie są w tej chwili no niestety bezwolnymi wykonawcami pewnych poleceń, pewnych stereotypów narzucanych przez media. A to prowadzi faktycznie do unicestwienia człowieka, nawet jeżeli nie dosłownie biologicznego, to jednak prowadzi do unicestwienia naszej tożsamości. No niestety ta diagnoza jest bardzo, bardzo krytyczna, ale skoro ona jest postawiona chociażby w tej rozmowie i wielu innych, no to czas rzeczywiście zabrać się za terapię.
Pan doktor Adam Sandauer.
Ja bym chciał zwrócić uwagę na coś, co chyba w całej tej dyskusji o aferze taśmowej tylko w minimalnym stopniu jest zauważane. Otóż dodruk pieniądza. Proszę Państwa, lata całe tłumaczono całemu społeczeństwu, że dodruk pieniądza jest czymś szalenie niebezpiecznym, że jest to zagrożenie inflacją, że podaż na rynek nadmiaru pieniądza, w szczególności dodruk przez NBP, to jest pieniądz ten papierowy, to nie jest pieniądz kredytowy, bo pieniądz kredytowy tworzą banki komercyjne, tylko jest to normalna, zwykła emisja, że coś takiego może grozić załamaniem się systemu gospodarczego państwa. Otóż kiedy mówił o tym świętej pamięci, żeby zwiększyć podaż pieniądza na rynku, profesor Kurowski, bardzo wybitny polski ekonomista, to od czci i wiary go odsądzano, że zniszczy polską gospodarkę, jeżeli się poluzuje balcerowiczowską politykę monetarną. Natomiast no nie po raz pierwszy za czasu rządów liberałów następuje spod stołu emisja dodatkowa, drukowanie pieniądza. Ja chcę przypomnieć, że za czasów chyba rządów Jana Krzysztofa Bieleckiego jako premiera zrobiła się dziura budżetowa i zabrakło wiele, wiele lat temu jakichś sporych pieniędzy dla wypłaty chyba emerytur wówczas i też dokonano wówczas nie kreacji pieniądza kredytowego, tylko emisji pieniądza przez Narodowy Bank Polski. Tak jak w tej chwili nikt nie zauważył jakiegoś śladu gwałtownej inflacji, tak wówczas też nikt nie zauważył śladu gwałtownej inflacji. Teraz jest oczywiście awantura o taśmy. Natomiast to świadczy troszkę o tym, jak cała ta doktrynalna ekonomia suszenia gospodarki, trudnego pieniądza, no jakie ma podstawy? No, od czci i wiary, przypominam, odsądzono nieżyjącego profesora Kurowskiego, nieżyjącego doktora Jędraszczyka i wielu, wielu innych. Nic się nie stało, była emisja pieniądza. To nie na temat, nie ze służbą zdrowia, ale z państwem ma to coś wspólnego.
23:08, rozmawiamy dalej z naszymi gośćmi, proszę, halo.
Teresa z Wierunia, można to...
Proszę pani Tereso, jest pani na antenie.
Już można mówić?
Tak, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam ojca Dariusza, wszystkich gości. I taką mam myśl, że dziękuję tym lekarzom, którzy naprawdę podpisali tą kartę wiary. Bo ja w latach 60. pracowałam w szpitalu, no jako salowa, ale pracowałam na ortopedii. Ale kiedyś po ginekologii tam jednej pracownicy brakowało, no i akurat mnie tam posłali. Ja po tym wszystkim, no to tam, co do salowej należy, to już każdy wie, sprzątanie. I przy tej, w tym zabiegowym, przy tej, tam to wiadro stało, takie jak to mówią, kubeł, i tam te szczątki, bo to przecież na początku to tylko w szpitalach to się odbywało, to zabijanie tych dzieci. I w tym kuble tyle tych było szczątek. Ja mówię tak, co wy z tym robicie? A do kibla. Ja mówię, o nie. Mówię, to przecież jest szczątki ludzkie. Jak można tam to wyrzucać? Mówię, to trzeba na cmentarz zanieść chyba najlepiej. No i nic, tam tym się skończyło ten jeden dzień, ale po jakimś czasie dostałam wymówienie z pracy, że się nie wywiązuje z obowiązków. No i tak, od tej pory, proszę ojca i wszystkich tam gości, tak się modliłam za naszych kochanych lekarzy, przecież Polska katolicka, tak się modliłam. Jestem tak wdzięczna tej grupce tych lekarzy, że naprawdę, że to ich tak jakoś Pan Bóg ich natknął, że chociaż tyle się obudzili. I że, no bo naprawdę ja to nie mogę, nie mogę, ja to dzień i noc tych dzieci tak myślę i tak mi żal, że tak muszą ginąć. No to tyle milionów po wojnie, żeby dzieci polskie zginęło bez wojny. No i to jeszcze to już o tych dzieciach. Taki mam ból, ale i mam ze sobą straszny kłopot. Ja jestem z pokolenia Ojca Świętego, no trochę młodsza od Ojca Świętego, ale teraz, no ja nie wiem, zachorowałam tak poważnie, no nowotwór, no. Poszłam do lekarza, miałam skierowanie do onkologa. No i to wszystko zobaczył tego, ale mówi, nie skieruję panią do szpitala, bo nie ma pieniędzy. Ale przecież ja nie wiem, to Sejm uchwalił, że starych ludzi nie wolno operować. To ja słyszałam tą debatę w telewizji trwam. I teraz no, nie wiem jak, bo coraz to gorzej, to mnie boli, ale nie mam ratunku, nie mam leczenia. No wszyscy tak mają ciężko z tym leczeniem, ale chociaż im wyznaczą termin, no to kto jest silny, to doczeka tego terminu. Ale ja już jestem bez nadziei, ja jestem skazana na eutanazję. No to jest tak. No strasznie to mam ból. Ale jeszcze chcę powiedzieć, że ja mam wszystko to, co Ojciec Święty nauczał przez te 30 lat, prawie że 30 lat. I encykliki, i listy, i przemówienia, ale mam i ten list, nie dziś, tylko przemówienie Ojca Świętego do polskich lekarzy, chirurgów. No to jest dosyć długi ten, to przemówienie, ale takie są słowa, zdania, gdzie Ojciec Święty mówi. To był rok 1991, to przemówienie jest. I mówił o Ojciec Święty, bo tak się zatykam, no nie przepraszam, ale chcę dokończyć. I tam ojciec zwracał taką uwagę, że leczyć każdego od poczęcia do naturalnej śmierci. Drugie zdanie, leczyć od dziecka do starca, biednych i bogatych. No i tak życzył im wszystkiego, żeby w każdym chorym widzieli Pana Jezusa Chrystusa cierpiącego. No i tak, ja nie wiem, jak ja długo to wytrzymam, tą chorobę. No modlę się nadal za Polskę katolickie, nie. Proszę, że mam taką prośbę do lekarzy, którzy mnie słuchają, może im ktoś powie, żeby wszyscy katolickiej Polsce, żeby wszyscy to lekarze zrobili, bo i chorzy, i dzieci nienarodzone, i wszyscy są w poniewierani jak w jakiejś niewoli, najgorszej niewoli. A ja tak Polskę kocham. Całe życie pracowałam i teraz przecież wszystko płacę, całe życie. W czasie okupacji byłam dzieckiem, ale ja pracowałam za kowcami, jako dziecko przenosiłam raporty. I tak się doczekać takich ciężkich czasów, żeby człowiek nie mógł uzyskać leczenia, no to gdzie my są? Gdzie my są, kochani? No, szczęść Boże, Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Dziękujemy bardzo. Panie pośle.
No rzeczywiście sytuacja z tego, co pani mówi, bardzo smutna i myślę, że trzeba by jednak podjąć próbę leczenia, jeżeli mogę, bo trudno mi rozstrzygnąć coś tak na odległość, jeżeli mogę coś zaproponować, to po pierwsze, no chyba niech powinna pani spróbować pójść do innego lekarza, jeżeli tamten z powodów dla mnie niezrozumiałych no nie chciał wysłać panią na leczenie, może warto jednak pójść do kogoś innego. Jeżeli są jakieś, będą jakieś inne problemy, być może warto zgłosić się do kogoś lokalnie, kto pomoże. Czy to będzie jakiś radny na miejscu, gdzie pani mieszka, czy może jakiś poseł, czy może ktoś z samorządu lokalnego. No trzeba coś, no nie może pani, że tak powiem, się poddawać i jeżeli ktoś powiedział, że z jakichś względów nie wyśle na leczenie, a jest stwierdzona choroba nowotworowa, to nic dalej nie będzie robiona. Nie chce mi się aż w to wierzyć. Myślę, że to należałoby w związku z tym jakoś wyjaśnić, a jednocześnie warto zauważyć, że pomijając tą sytuację, o której pani mówi z tym jednym lekarzem, to pani mówi jednak z dużym uznaniem o wielu pracownikach, bo rzeczywiście pewnie wiele osób ze służby zdrowia, czy to dotyczy lekarzy, czy pielęgniarek, zasługują na uznanie, na szacunek. Bardzo dobrze, że jest tyle ludzi, którzy swoje sumienie chrześcijańskie i katolickie realizują w wykonywaniu zawodu, a tamte smutne czasy lat 60., kiedy tych aborcji w PRL-u dokonywano no, rzeczywiście tysiącami czy setkami, to całe szczęście, że odeszły w przeszłość. Oczywiście należy starać się, żeby w ogóle aborcji nie było, ale chociaż o tyle jest lepiej, że nie ma tej skali, która była w tamtych czasach. Przy okazji pani poruszyła jeszcze jedną ważną kwestię, która w niektórych gminach jest uregulowana, w innych nie jest. I to jest też temat, o którym dziennikarze ze mną rozmawiali. Dziennikarze akurat, którzy no, z troską o tym myślą. Myślę tutaj o sytuacjach nawet nie związanych z aborcją, ale z poronieniem, bo przecież też często dochodzi do poronienia. I później co się dzieje z tymi no, szczątkami ludzkimi. Często jest tak, że rodzice biorą to dziecko i wtedy sami chowają. I tutaj problem jest załatwiony, uregulowany. Ale są czasami sytuacje, kiedy nie odbierają z różnych powodów. Czasami na przykład ze względu na szok. I część gmin tą sprawę uregulowała i dokonują jakiegoś pochówku, a część tego nie uregulowała. I warto tej sprawie się też przyjrzeć i warto być może nawet kiedyś w audycji u ojców o tym porozmawiać, co należałoby zrobić, jak te sprawy należałoby uregulować, aby każda gmina tą sprawę w jakiś sposób załatwiała.
Czy jest tak, że pewne świadczenia, w cudzysłowie, nie przysługują już osobom starszym w wieku podeszłym, bo się nie opłaca?
No to nie jest prawda, ale niestety dotykamy tutaj pewnej ekonomii, o której mówiliśmy tu w tej audycji. Niestety. Ja przypomnę chociażby wypowiedź byłej minister sportu, pani poseł Muchy, która w jakiejś tam wewnętrznej, chyba w platformie dyskusji powiedziała coś w rodzaju, a po co wszczepiać protezę, implant stawu biodrowego osobie 80-paroletniej, tak? No, nie można w ten sposób podchodzić. To są właśnie proszę Ojca, te niebezpieczeństwa, kiedy nie patrzy się od strony tak jak powinno na zawód, na medycynę, tylko ktoś patrzy od strony ekonomii. Jak ktoś patrzy od strony ekonomii, to w tym momencie zaczyna dzielić na pacjenta, którego się bardziej opłaca, mniej opłaca. Na tego droższego, tańszego. Na tego, który nie będzie miał powikłań albo będzie miał powikłania. No, nie na tym to polega. Medycynie trzeba leczyć i ratować wszystkich.
I to nie tylko klauzula sumienia, ale chyba przysięga Hipokratesa nakazuje.
Zdecydowanie tak. I no, jest problemem niewątpliwie, że państwo zapewnia zbyt mało środków na leczenie. I to jest no, podchodzenie, te wszystkie nadwykonania, to jest swego rodzaju patologia systemu. No, jak można mówić o nadwykonaniach? To nie jest fabryka samochodów, gdzie ktoś, nie wiem, za dużo wyprodukował i rynek tego nie odbierze. No, tutaj tylu, ilu pacjentów jest do wyleczenia, tylu trzeba podjąć leczenie, trzeba leczyć, trzeba za to zapłacić, bo to przecież jakieś koszty generuje i państwo tutaj musi stanąć po stronie obywatela. No niestety tak się często nie dzieje, ale też jednocześnie cały system jest źle zorganizowany, bo my w Polsce no, mamy bardzo dużo hospitalizacji, ponieważ no, ten system wymaga pewnej innej przebudowy, również i finansowej, żeby ten lekarz rodzinny, tak jak to jest w wielu krajach świata, w wielu krajach 80% zdarzeń medycznych załatwianych jest przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, czyli przez tego lekarza rodzinnego. Później mamy specjalistów, później mamy procedury jednodniowe, na końcu hospitalizację. A u nas ten system jest całkowicie zaburzony, czyli nie dość, że mamy tych pieniędzy za mało, to jeszcze wydajemy je, te pieniądze nie najlepiej, nie najrozsądniej. Ale niezależnie od tego, ile by to kosztowało, chcę podkreślić jeszcze raz to powtórzyć. Tu nie ma miejsca na kalkulacje ekonomiczne. Każdy pacjent, który wymaga pomocy, powinien być leczony, powinien tą pomoc uzyskać.
Dziękuję, pan doktor Adam Sadowski.
Natomiast jest oczywiście jeden problem, z którego trzeba sobie zdać sprawę. Pewne zabiegi nie są możliwe do wykonania u ludzi odpowiednio starszych, dlatego że mogą po prostu tych zabiegów już nie wytrzymać ze względów czysto biologicznych. I druga rzecz z tym przykładem, o którym mówił pan poseł, endoprotezą stawu biodrowego. Oczywiście nie ma sytuacji takiej, że komuś endoprotezy odmówi szczepienia ze względu na to, że on jest, jest starszy. Starszą osobą. Natomiast jest coś innego. Endoprotezy stawu biodrowego wykonywane są przez firmy, które je produkują na pewien okres czasu. To nie jest tak, że robi się endoprotezę na czas wieczną. Jeżeli ktoś ma 80 lat i potrzebuje wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego, to na pewno nikt nie będzie, żaden chirurg brał tej najdroższej endoprotezy, która jest na 40 lat planowana, tylko raczej należy spodziewać się, że ktoś w tym momencie pomyśli o tej tańszej, która jest planowana na 10-15 lat ze względu na możliwy czas przeżycia. I tu jest oczywiście ta ekonomia, która ma jakieś uzasadnienie. Natomiast nikt na pewno nie odrzuca tego człowieka z leczenia. I jeszcze jedna rzecz.
Albo raczej nie powinien odrzucać.
Nie powinien odrzucać, oczywiście. To jest jeszcze jedna rzecz. Jeżeli chodzi o kontrakty te podpisywane z Narodowym Funduszem Zdrowia przez różne placówki, na przykład na takie czy inne działania. No jedne szpitale wszczepiają endoprotezy, inne podpisują na inne działania. Trzeba mieć świadomość tego, że bardzo często dobre relacje z Narodowym Funduszem Zdrowia powodują, że mała placówka, która ma sprzęt do takich czy innych prostych procedur, spija śmietankę z tego całego systemu, robi jakieś badanie dobrze płatne, natomiast ona może na tego typu działania sobie pozwolić tylko dlatego, że w okolicy jest duży szpital i w przypadku komplikacji czy w przypadku jakichś nieszczęść, jak do tych nieszczęść dojdzie, to jest zabezpieczenie robione przez ten szpital, który będzie ponosił wówczas kolosalne koszty. Ja pozwolę sobie podać najprostszy przykład, bo jak się mówi ogólnikami to nie bardzo wiadomo. No, dobrze płatny jest zabieg kolonoskopii, czyli wziernikowania jelit u człowieka, który potrzebuje tego. Sprzęt do robienia tego nie jest aż taki straszliwie drogi, to może być robione prywatnie. Natomiast jak dojdzie do perforacji jelita w trakcie tego typu badania, to już prywatny gastrolog, który robił to badanie u siebie w domu, nie jest w stanie opiekować się tym pacjentem. On musi być gwałtownie przewieziony na chirurgię gastrologiczną dla zszycia tego jelita. I jeżeli ktoś podpisuje kontrakt na przeprowadzenie tych ilość badań kolonoskopii, no to zabiera szpitalowi te kontrakty, ale szpital będzie zmuszony ten okoliczny w przypadku nieszczęścia płacić gorszymi kontraktami za reperowanie tego, co zrobił ten mały, prywatny zakład. Otóż ja jestem przekonany, że w normalnie dobrze funkcjonującym systemie ochrony zdrowia, jeżeli ubezpieczyciel czy płatnik podpisuje z kimś umowy, na przykład jest to tak jak tutaj no, działania jakieś gastrologiczne, gastrologiczne, to na cały komplet tych działań i jeżeli jest gdzieś ktoś, kto robi prywatnie w małym zakładzie coś tam, jakiś jeden wyrywkowy kawałek, to on powinien być nie na zasadzie zatrudnienia przez Narodowy Fundusz Zdrowia, tylko jako podwykonawca dla tego dużego zakładu, który ma cały pakiet działań, na przykład tutaj gastrologicznych, ma także opiekę nad tym podwykonawcą, jeżeli do nieszczęścia dojdzie, ale żeby nie było sytuacji takiej, że ten podwykonawca spija śmietankę z tych kontraktów, a szpital płaci najwyższą cenę za najtrudniejsze przypadki, jak dojdzie do komplikacji.
Radio Maryja, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam, Natalia z Was się kłania. Chciałam się włączyć do rozmowy. Witam gości szanownych. Witam.
Prosimy ojca. Pani Natalio.
Chciałam właśnie coś powiedzieć na temat, właśnie była wspominana też w pierwszej części o Skandynawii, że jest tak dobrze zorganizowana tam służba zdrowia faktycznie. Mieszkałam tam 30 lat, teraz chwilowo jestem w Polsce, bo tak już jestem na emeryturze i faktycznie pomieszkuję długo w Polsce, jak obserwuję Polskę i tą służbę zdrowia, to wszystko. To wiecie, że tak już bym powiedziała wulgarnym tym takim...
A to uniknijmy tego
określenia. Scyzory w kieszeni się otwiera, naprawdę, na tą służbę zdrowia, na tych ludzi, jak mi żal tego narodu. Jak mi żal tych ludzi, proszę mi uwierzyć, my przywozimy ze Szwecji protezy, kupę protez, to jest tak wysoki standard. Prosiliśmy różnych stacji telewizyjnych, ja już w ogóle... że chcemy, żeby nam pomogli te charytatywne różne, pomogli nam to rozprowadzać. Proszę mi wierzyć, nie ma w ogóle z kim rozmawiać. No tak osobiście sama prywatnie przez Radio Maryja wysyłałam do ludzi takich właśnie w Polsce paczki. Teraz wysyłamy na Filipiny. Nikt się nie chce tym zainteresować. Oni, ich interesuje tylko kasa. Czy te talenty w Polsce, gdziekolwiek są, nieraz pokazują takie audycje o ludziach niepełnosprawnych czy coś. Proszę mi wierzyć, nikt nie jest zainteresowany. To jest straszne, jak obserwuję i to, ale ta mentalność polskiego narodu, ja cały czas mówię, otwieram oczy, słuchajcie tego Radia Maryja. To jest jedyna droga, która prowadzi do świadomości ludzi, sumienia ludzkie. Tak ciężko jest, a już 16 lat tak otwieram te umysły ludziom tu, gdzie pójdę tam ten TVN Bębi na Okrągłej Polsce. Ty wie, Boże. Co jest, są przepiękne te audycje. Ile lat będzie musiało upłynąć, żeby naprawdę Polska się obudziła? Widzę, obserwuję tych polskich młodych, to młodzież, co walczy z tymi sztandarami. Ja też, jak jestem tu, zawsze jestem, idę tutaj, dołączam. Tak ta Polska mi jest naprawdę... Chciałabym, żeby kiedyś doczekała Polska takiej opieki, jak jest właśnie w Skandynawii, w Sztokholmie, w Szwecji. Byłam tam w szpitalu, wiem. Tam jest sanatorium, tam się należy człowiekowi wszystko. Jak jest po operacji, przyjeżdżają do domu, toaletę, wszystko. Udogodnienie, jakie tylko po operacji. Opiekuje się człowiekiem. A co tu w Polsce robią z tym narodem? To płakać się chce. Płakać się chce naprawdę. I wspaniałe są te audycje. No gdyby nie to Radio Maryja w dzisiejszych czasach, to mi się wydaje, że Polski by już nie było. Proszę mi uwierzyć. Tak mi się wydaje, bo już 16 lat słucham Radia Maryja, obserwuję I też pani wspominała pana Olbryskiego. No gdzie taki człowiek do normalnego obywatela? On będzie mówił, że to Platforma. Co oni zrobili? Oni Polskę zatapiają. Jak ten Titanic. Oni zatapiają Polskę. I wierzę bardzo mocno, że ta Polska się otrząchnie kiedyś. Że to jest... Ta młodzież Jana Pawła to tak jak ten Chrystus przeprowadzi, tak jak Mojżesz przeprowadził przez to Morze Czerwone, tak może ten Jan Paweł, ta młodzież Jana Pawła przeprowadzi tą Polskę, że ta Polska młoda się odbuduje. No wierzę bardzo, bo to jest mój kraj kochany, o który walczyliśmy w 80-tych latach. I bardzo wierzę, także szczęść Boże, Bóg zapaść za piękną audycję i coraz...
Dziękujemy pani Natalio.
Że też się serce graduje.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy także serdecznie.
No,
pan poseł?
Można powiedzieć tylko tyle. Pewne rzeczy, o których już zresztą to mówiliśmy. Z jednej strony nakłady na ochronę zdrowia. No, zupełnie sprawy nieporównywalne. To, co jest w Skandynawii, to, co jest w naszym kraju. Ale też trzeba spojrzeć na jeszcze inny aspekt, o którym akurat dzisiaj nie mówiliśmy, ale już kiedyś w przyszłości tak. Brakuje takiego szerokiego spojrzenia na problemy wydatków również w ochronie zdrowia. Ja to mówię też od dawna i do znudzenia właściwie przy każdej możliwej okazji. My żyjemy tutaj w Polsce resortowej, czyli tak, resort zdrowia ma swoją kupkę pieniędzy, swoją szufladę i to ich interesuje, a jakiś inny resort, na przykład polityki społecznej, ma swoją. Brakuje spojrzenia całościowego, że może warto wydać no trochę więcej pieniędzy z tej kupki służby zdrowia na trochę lepsze leczenie, na trochę lepszą terapię i dzięki temu ten pacjent, który przecież i tak jest leczony, i tak idzie do szpitala, i tak jest skorzysta z jakichś leków, z jakichś porad lekarskich, nie będzie przez tak długi okres czasu na zwolnieniu lekarskim i będzie, gdzie bierze pieniądze z ZUS-u, tylko będzie krócej, będzie pracował i będzie te pieniądze do ZUS-u oddawał zamiast brał. No, brakuje takiego całościowego spojrzenia na to. Ja, ponieważ ten przykład skandynawski został przywołany, to ja też pamiętam z własnych doświadczeń sprzed tam około 20 lat, kiedy byłem na takiej terapii nad Morzem Martwym i spotkałem tam ludzi z całego świata i spotkałem też kilkudziesięcioosobową grupę Duńczyków z pielęgniarkami, no i strasznie się dziwiłem, jak to jest możliwe, że tu są pojedyncze osoby na własny koszt, ja również zresztą byłem na własny koszt, a oni w sposób zorganizowany jeszcze z tą obsadą pielęgniarską. No i mi powiedzieli po prostu, bo myśmy wyliczyli, że nam się to opłaca, że nam się opłaca wysłać tych... ich obywateli na leczenie, które będzie skuteczne i dzięki temu ci ludzie będą zadowoleni, przywróceni społeczeństwu, będą mogli pracować, będą mogli normalnie funkcjonować. No, po prostu. A u nas, no, tak jak powiedziałem, mamy Polskę resortową, każdy pilnuje swojej kupki pieniędzy i później z tego wychodzi tak, jak właśnie obserwujemy.
Czas naszego spotkania dobiega końca. To może jeszcze po głosie podsumowującym każdego z panów, księży profesorze, poprosimy. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz.
Cała nasza rozmowa była diagnozą chorego systemu, który ilustruje w sposób bardzo dramatyczny, by nie powiedzieć tragiczny, stan chorego państwa. I oczywiście im bardziej mnożymy elementy tej diagnozy, tym bardziej ogarnia nas przerażenie, ogarnia nas pokusa jakiejś rozpaczy, a jednocześnie no, chwytamy się jakiegoś źródła nadziei. W tym kontekście chciałbym przypomnieć, i w kontekście całej naszej rozmowy, chciałbym przypomnieć słowa Jana Pawła II ze Skoczowa, te słowa bardzo dobrze przez nas zapamiętane, ale które dzisiaj zyskują szczególną aktualność. Polska woła o ludzi sumienia. Polska woła o ludzi sumienia. I na tle tych wszystkich negatywnych przykładów, które tutaj były przedstawione, myślę, że trzeba oddać wielki hołd i szacunek tym lekarzom, tym przedstawicielom służby zdrowia, także pielęgniarkom, studentom medycyny, którzy mają dzisiaj odwagę być ludźmi sumienia, dlatego że to właśnie w tych ludziach należy widzieć jakąś szansę zmiany systemu, szansę zmiany całej tej negatywnej sytuacji. Mówię tutaj właśnie o ludziach sumienia. Najpierw, w pierwszym rzędzie mówię o ludziach sumienia, niezależnie od tego, jaki background, że tak powiem, teologiczny czy filozoficzny tego sumienia oni posiadają. Wiemy, że sumienie jest dla osób wierzących najtajniejszym sanktuarium, w którym przebywa człowiek sam na sam z Bogiem, natomiast dla osób niewierzących to sumienie jest sądem rozumu praktycznego, który nakazuje dobro czynić, zła unikać. I myślę, że niezależnie od podstaw tej interpretacji sumienia, wszystkim ludziom sumienia należy się tutaj ogromny szacunek. Tym, którzy podpisali deklarację wiary, trzeba życzyć przede wszystkim odwagi, dlatego że bardzo wyraźnie wynika w obecnej sytuacji, że ta postawa staje się postawą represjonowaną, szykanowaną i dlatego oprócz słów szacunku, życzenia po prostu odwagi, życzenia tego, aby nie wycofywali tych swoich deklaracji, tych swoich podpisów, dlatego że złożyli je w dobrej wierze i w dobrej sprawie. Trzeba po prostu tym ludziom okazać ogromny szacunek.
I wsparcie.
I wsparcie.
Pan doktor Adam Sandauer.
Proszę Państwa, ja myślę, że podpisanie deklaracji wiary miało jeszcze jeden aspekt. Tak naprawdę ono informowało społeczeństwo o problemie i miało szansę likwidować konflikt, żeby pacjent nie szedł tam, gdzie nie powinien iść, żeby ten, kto chce, ta kobieta, która chce, żeby nikt nie zaproponował jej aborcji na zapas, bo lepiej, bo może będzie prościej, żeby poszła do lekarza, który podpisał deklarację wiary, a żeby dziewczyna, która chce kupić środki antykoncepcyjne, poszukała innego ginekologa i nie traciła czasu, nie zawracała głowy. I tak naprawdę było to bardzo dobre rozwiązanie i zrobiono z tego, co mogło załatwiać problem, zrobiono z tego konflikt, a klauzula sumienia była czymś, co powinno być konsensusem, co powinno konflikty likwidować, a stało się zażywiem wojny. Ja chcę powiedzieć coś takiego, kończąc, że niestety ostatnie lata w systemie ochrony zdrowia, jest to działanie polityczno-PR-owskie, robimy wrażenie, że coś dobrze zrobimy, że powołamy rzecznika, że stworzymy jakiś system udający system szwedzki. Nie jest to system ani szwedzki, ani ten rzecznik. Nie jest czymś dobrze działającym, bo to jest awans urzędnika, który to samo robił jako dyrektor Biura Praw Pacjenta. Ja bym chciał zaapelować. W Polsce jednak żyje 40 milionów ludzi i system ochrony zdrowia powinien przestać być płaszczyzną rozgrywek, awantur, konfliktów politycznych. Trzeba po prostu doprowadzić do tego, żeby system ochrony zdrowia leczył ludzi, a nie był trampoliną do tego, żeby zyskiwać punkty przed kolejnymi wyborami.
Niestety, panie doktorze, już nie 40, tylko niestety coraz mniej i to z różnych przyczyn. A szkoda. Pan poseł?
Myślę, że w sytuacji, kiedy na całym świecie, w wielu krajach, to, co się dzieje w służbie zdrowia, staje się zaprzeczeniem temu, czemu ten zawód od zarania dziejów miał służyć i po co w ogóle stworzono medycynę. I później nałożono na nią te wartości, które budowały Europę, czyli wartości chrześcijańskie, potrzeba pewnego powrotu do źródeł, pewnego powrotu do korzeni, pewnego na nowo uświadomienia sobie, że lekarza nie kształcono po to, aby dokonywał aborcji, aby dokonywał eutanazji. Lekarza kształcono po to, aby ratował ludzkie życie i ludzkie zdrowie. To jedno i to jest coś, co trzeba sobie o dziwo na nowo i nieustająco w tych początkach XXI wieku uświadamiać. A z drugiej strony mamy sytuację systemu, który coraz mniejszym stopniu przypomina system służby zdrowia, podkreślmy słowo służby, a w coraz większym stopniu staje się biznesem, staje się ekonomią, staje się rachunkiem zysków i strat, staje się czymś, co ma przynosić profity. A przecież nie temu pierwotnie służyły szpitale, nie temu służyły przychodnie, nie temu służyły gabinety. Nikt nie mówi, że zysk jest patologią. Natomiast nastawienie na zysk i mówienie o zysku jako celu samym w sobie już taką patologią się staje. Przy tym wszystkim mamy państwo, które zamiast brać odpowiedzialność za swoich obywateli, również za ich zdrowie, mówi: to wasza sprawa, to wasz kłopot, to wasz problem. Dlaczego? Ano dlatego, że trudno zdobyć kapitał polityczny na zdrowiu. Lepiej w związku z tym pozbyć się odpowiedzialności za zdrowie, sprywatyzować, skomercjalizować i w tym momencie być może w rozumieniu państwa, być może w rozumieniu takiej czy innej partii łatwiej będzie wygrywać kolejne wybory.
No ale wtedy mamy do czynienia z takim systemem pełzającej eutanazji.
No niestety, dlatego system musi być nieodhumanizowany, a wręcz przeciwnie. Człowiek musi na nowo stać w centrum systemu. Ten system ma służyć człowiekowi, a obowiązkiem państwa jest to zauważyć, po pierwsze, po drugie stworzyć odpowiednie oprzyrządowanie prawne, a po trzecie odpowiednie finansowanie.
Bardzo dziękuję. Pan poseł Tomasz Latos, przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, lekarz. Bardzo dziękuję.
Zapłać, szczęść Boże.
Pan doktor Adam Sandauer, założyciel i honorowy prezes Stowarzyszenia Primum Non Nocere, Stowarzyszenia Pacjentów. Dziękuję, panie doktorze.
Ja dziękuję bardzo.
I ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Dziękuję, księże profesorze.
Dziękuję serdecznie.